Niezliczeni ludzie znienawidzą nowy porządek świata i zginą, protestując przeciwko niemu. Herbert George Wells. Jestem tutaj przed Zgromadzeniem Kongresu, aby poinformować o działaniach, które mogą doprowadzić do ustanowienia faszystowskiej dyktatury. Groźba katastrofy stworzona przez władzę przekazaną w złe ręce istnieje i nie ustąpi. Słowo potajemnie jest niedopuszczalne w wolnym i otwartym społeczeństwie. I my jako naród jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym działaniom. Prezydent Bush podpisał formalną zgodę na zakończenie USA, jakie znamy. I zrobił ten krok bez zgody Kongresu i społeczeństwa. Tajne organizacje elity światowej nie są już tajne. Znani jako grupa Bilderbergów. Czy chcą zapanować nad światem? Jestem Tim Tucker i śledzę Bilderbergów od 30 lat. Nigdy nie przestanę. Planem Bilderbergów jest nic innego, tylko rząd światowy. W ogóle mi się to nie podoba. Kto wybrał tych ludzi, by rządzili planetą? Są elitą elity. Uważają, że powinni rządzić światem dla własnego, egoistycznego interesu. Widzimy obecnie nowy świat stający się rzeczywistością. Świat, w którym jest duża szansa na nowy porządek świata. Bilderbergowie robią postępy w kierunku światowego rządu. Jedynie dobrze doinformowane społeczeństwo może ich powstrzymać. David Rockefeller przyznał się we własnym życiorysie, że chce zniszczyć Stany Zjednoczone. Jest zdrajcą. Dobrze jest wrócić do Rady Stosunków Zagranicznych, ciągle to wspominam. Byłem członkiem przez długi czas i przez pewien okres dyrektorem. Nie wspominałem o tym, kiedy prowadziłem kampanię o reelekcję w Wyoming. Nie tolerujmy nigdy oburzających teorii spiskowych. Proszę opuścić posesję. Oddano kilka strzałów. Bilderbergowie są właśnie tam. Transteksańska autostrada jest ważną częścią, bo wstrzymując ją tutaj, powstrzymaliśmy nowy porządek świata. Tutaj w Teksasie. To się zaczęło tutaj i aby ocalić ten kraj, zabijemy to cholerstwo tutaj. Ograniczą setki tysięcy ułomnych, by stworzyć perfekcyjną rasę, z pomocą Rockefellera i Carnegie. Jest szansa dla prezydenta USA, by przywołać wyrażenie, którego użył jego ojciec. To jest nowy porządek świata. Wasz nowy porządek świata upadnie. Ludzkość was pokona. Odpowiedzią na rok 1984 jest rok 1776. Ostateczna rozgrywka. Projekt zniewolenia świata. W niedalekiej przyszłości Ziemia jest rządzona przez światowy rząd. Wszystkie nacje są zniewolone i zależne od woli wąskiej elity. Nastały mroczne czasy dla ludzkości. Kraje to przeszłość. Każda forma niezależności jest niszczona. Z rodziną włącznie, a nawet indywidualizmem, na skraju wyginięcia. Prawie 80% ludzkości została wyeliminowana. Resztki, kiedyś wolnej ludzkości, są zmuszone do życia w ściśle kontrolowanych, ciasnych miastach więzieniach. Podróżowanie jest bardzo ograniczone. Superautostrady łączą ogromne miasta i trzymają populację z dala od niedozwolonych stref. Żadna czynność nie jest prywatna. Komputery ze sztuczną inteligencją zapisują i klasyfikują każdy ruch. Zniewolona planeta, kontrolowana przez maniaków rządnych władzy, których nie da się przezwyciężyć. To jest wizja globalnej elity. Ich cel. Program kompletnej dehumanizacji, gdzie naukowa tyrania jest prawem. Ogólnoświatowa sieć kontroli zapewniająca wszechwładcom monopol na władzę w nieskończoność. Nasz gatunek ujrzy tę koszmarną przyszłość, chyba że masy ludzi obudzą się na nowy porządek świata i zmobilizują się, by go pokonać. Wzniesiony przez sekretną grupę kamienny monument w Georgii jest świadectwem planów elity, globalnej religii, globalnego prawa z sądem i armią, aby je wymuszać. I stoi tam napisane, że populacja nigdy nie przekroczy 500 milionów. Oglądając ten film, dowiesz się, jak świat jest naprawdę rządzony. Zobaczysz, jak tajne zgromadzenia, łącząc się, formują sieć globalnego wywiadu. Grupa ta sterowała wydarzeniami na świecie od setek lat. Teraz, w punkcie kulminacyjnym, przygotowują się na otwarty rząd światowy. Cel, którego tyranom w historii nigdy nie udało się osiągnąć. Dr Michael Kaufman jest uznanym ekologiem. Specjalizuje się w badaniach ekosystemu, ekologii lasów i klasyfikacją ekosystemów. Dr Kaufman odegrał kluczową rolę w zablokowaniu ratyfikacji konwencji o bioróżnorodności w Senacie USA. Koncepcja nowego porządku świata była obecna przez wieki. Powróciła w szczególności w drugiej połowie ostatniego wieku. Były prezydent George Bush Senior używał jej w wielu przemówieniach. To sugeruje, że naprawdę chce zobaczyć porządek, w którym będziemy mieć powszechny, światowy rząd, w którym każdy na Ziemi będzie odpowiedzialny za politykę na międzynarodowym szczeblu. Jest to wielka idea, nowy porządek świata. Prezydent Bush powiedział, że nowy porządek świata jest tworzony, że pracowali nad tym. ONZ jest częścią tego rządu. Pracują w tej chwili bardzo wytrwale nad Unią Północnoamerykańską, dlatego wielu ludzi nie przejmuje się granicami USA. Wierzą, że niezależność narodowa nie jest ważna. Dlatego uważam, że nie potrzebujemy członkostwa w ONZ dla bezpieczeństwa narodowego. Zawsze jest tak samo, jeśli przypomnimy sobie historię. Imperium Rzymskie, Rosja Sowiecka, Hitler za czasów nazizmu zawsze mówił, że stworzył utopię dla zwyczajnych ludzi. Ale historia zawsze pokazywała, że robili dokładnie odwrotnie. Imperia budowane przez podbój są stare jak cywilizacja. Babilonia, Egipt i Grecja. Wszystkie te imperia były tworzone z myślą o władzy nad światem. Imperium Rzymskie w swoim rozkwicie zdominowało znany wtedy świat. Wymyślano złożone systemy, by kontrolować zróżnicowane populacje. W okresie od XV do XIX wieku powstały nowe imperia i wszczynały wojny o wszechwładzę. Szlachta, podobnie jak i klasa kupiecka, była finansowana przez prywatne banki. Wiele izb finansowych finansowało obydwie strony konfliktu. Wyrafinowane siatki szpiegów przekazywały rekinom finansjery informacje o rządach, które powoli przejmowali. XVIII czerwca 1815 roku agenci rodziny Rothschildów widzieli, jak Napoleon desperacko walczył, aby uratować swoją armię przed kleszczami armii brytyjskiej. Agent Rothschildów zdołał dostarczyć informacje o porażce Napoleona przez lorda Wellingtona Nathanowi Rothschildowi 20 godzin wcześniej, niż nowina dotarła do Londynu. Nathan, głowa rodziny Rothschildów, puścił plotkę na giełdę londyńską, że Napoleon wygrał wojnę. Giełda nurkowała o 98% i Rothschild był w stanie wykupić całą brytyjską gospodarkę, płacąc pensy za każdego funta. Kiedy informacje o przegranej Napoleona w końcu dotarły, giełda poszybowała. Wielka Brytania była teraz niepodważalnym władcą Europy. A nią rządził Rothschild. Brytyjskie imperium rozrosło się jeszcze bardziej. Żołnierze i biurokracja rozprzestrzeniła się po świecie. Nad brytyjskimi posiadłościami nigdy nie zachodziło słońce. Kartel bankowy od 1800 roku finansował obie strony prawie każdej wojny. I oczywiście kasował odsetki z pożyczek dawanych różnym rządom na wojny, które w zasadzie pomagali wywołać i podtrzymywać. W 1900 roku Niemcy były rosnącą potęgą i liderem rewolucji przemysłowej. Nie było właściwie żadnego powodu do I wojny światowej, poza szansą dla kartelu bankowego, aby zarobić, finansując obydwie strony konfliktu. 28 czerwca 1914 roku następca austro-węgierskiego tronu Franciszek Ferdynand został zastrzelony podczas podróży. Czarna Ręka, serbskie tajne stowarzyszenie powiązane z francuskim i brytyjskim wywiadem, przypisało sobie tę zasługę. Zaczęła się I wojna światowa. Firmy zbrojeniowe, finansowane przez banki kontrolowane przez Rothschildów w Niemczech, Francji, Anglii i Austrii, sponsorowały wszystkich. Przynajmniej 20 milionów osób zginęło w wojnie. Był to konflikt tak straszny, że ludzie postanowili nigdy więcej nie walczyć. Zwątpili, że wojna może skończyć wszystkie wojny. Pytanie, dlaczego chcieli wojny? Po pierwsze, dla pieniędzy i władzy. Po drugie, chcieli stworzyć Ligę Narodów. Mieli to od początku w swoich planach. A więc kiedy wojna się skończyła lub miała się ku końcowi, zaczęli formować ideę Ligi Narodów, by to się nigdy nie powtórzyło. Setki lat praktyki zrobiły z Brytyjczyków ekspertów w ukrywaniu swojego imperium za marionetkowymi rządami. W imię powstrzymania wszelkich przyszłych konfliktów zaproponowali połączenie krajów Ligą Narodów. Ich prawdziwą intencją było, aby Liga służyła jako struktura do budowy rządu światowego. Prezydent Woodrow Wilson, który stał na czele ustanowienia prywatnego systemu rezerw federalnych w USA w 1913 roku, mocno popierał powstanie Ligi Narodów. Woodrow Wilson był bardzo naiwnym prezydentem, był profesorem uczelni, który został wciągnięty w ten system. Liga zebrała się w Paryżu w 1919 roku, ale wiele nacji rozpoznało Ligę jako zagrożenie suwerenności i odmówiło uczestnictwa. Wnerwiony przez Kongres USA, który blokował Ligę Narodów, wywiad brytyjski z pomocą rodziny Rockefellerów utworzył Radę Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku w 1921 roku. Rada rekrutowała najwybitniejszych Amerykanów, by wspomóc wzrost Imperium Anglo-Amerykańskiego. Misją CFR jest obalenie wszystkich państw dla stworzenia w zamian wszechmogącego rządu światowego, dowodzonego przez wąską elitę. Do 1930 roku promotorzy rządu światowego podzielili się na dwa obozy. Fabiańscy socjaliści w Londynie i faszyści we Włoszech i Niemczech. Narodowy socjalizm użyje własnej rewolucji, by ustanowić nowy porządek świata. Adolf Hitler. Zwolennicy faszyzmu w USA i Anglii wierzyli, że należy użyć wojska, aby szybko stworzyć nowy porządek świata. Bardziej wyrafinowani globaliści uważali, że sposobem na dominację są stopniowo wprowadzane zmiany. Nagrodzony medalem honoru major generał Smedley Butler w 1934 publicznie ujawnił próbę dokonania przez bankierów wojskowego przewrotu Stanów Zjednoczonych. Bohater wojenny zeznawał w Kongresie USA, że najpotężniejsi ludzie w Ameryce chcieli, aby został przywódcą narodowego zamachu stanu, aby mogli utworzyć narodowy socjalizm w USA. Generał Butler obnaża spisek faszystów. Jestem tutaj przed Zgromadzeniem Kongresu, najwyższym urzędem reprezentującym ludzi Ameryki, by poinformować o działaniach, które mogą prowadzić do ustanowienia faszystowskiej dyktatury. Miałem dowodzić organizacją składającą się z 500 tysięcy ludzi, która byłaby w stanie przejąć kontrolę nad funkcjami rządu. Faszyści zajęli się także Anglią. Król Edward VIII zmuszony został do ustąpienia z powodu publicznego poparcia dla Hitlera. Choć obóz faszystów w Niemczech był silny, blok fabiańskich socjalistów był w stanie kontrolować USA, Rosję i Anglię. Podczas przygotowań do II wojny światowej, jak i podczas niej, bankierzy ponownie finansowali obydwie strony, tak jak z Napoleonem. Powstanie i upadek III Rzeszy zrujnowało Europę. Ponownie elita stwierdziła, że jedynie rząd światowy może uchronić ludzkość od nadchodzącej zagłady. Tym razem elicie udało się stworzyć organ światowy. W kwietniu 1945 roku w San Francisco zwycięzcy II wojny utworzyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Siedzibę wzniesiono w Nowym Jorku, na ziemi ofiarowanej przez Johna D. Rockefellera. Krótko po tym, jak elita utworzyła ONZ jako swoją bazę w USA, nowo powstała Światowa Rada zaczęła pracę nad kolejną fazą planu. Stopniowej formacji kontynentalnych superpaństw. Pierwszym krokiem trójstronnego planu było utworzenie Unii Europejskiej. Jednoczyć Europę próbowano wiele razy, ale było to bardzo nieakceptowane. Gdzie Napoleon i Hitler polegli używając siły, globalistom udało się używając podstępu. Na prośbę Brytyjczyków 5 maja 1949 roku powstała Rada Europy. Traktat londyński miał ustanowić jedynie wymianę handlową między krajami Europy, jak nafta czy gaz w Ameryce Północnej. Ich prawdziwą intencją było utworzenie europejskiego superpaństwa. Powinniśmy mieć rząd światowy, czy wam się to podoba, czy nie. Siłą albo po dobroci. James Warburg. W 1954 roku elita planety spotkała się potajemnie w hotelu Bilderberg w Oosterbeek w Holandii. Bilderbergerzy przyznali później, że ich misją było stworzenie Unii Europejskiej. Kiedy już utworzono Unię Europejską pod przykrywką umów handlowych, utworzone zostaną Unia Północnoamerykańska i Unia Azjatycka. Trzy połączone superpaństwa stworzą rdzeń rządu światowego, podczas gdy ONZ będzie służyć jako organizacja regulująca i kontrolująca kraje trzeciego świata. Grupa Bilderbergów składa się z przywódców wszystkich zespołów, które kierują poszczególnymi państwami. Obrazem światowej struktury władzy jest ogromna piramida, na której szczycie są tylko elity elit. Grupa jest tak tajna, że do połowy lat 80. kontrolowane mass media zaprzeczały jej istnieniu. Do późnych lat 90. pojawiały się tylko pojedyncze wzmianki. Z powstaniem alternatywnych źródeł informacji ich kaganiec kontrolujący informacje zaczynał się zsuwać. Na przedmieściach stolicy pojawiły się dziś czarne limuzyny z zaciemnianymi szybami. Zjechały się do hotelu, gdzie prywatna firma ochroniarska utworzyła stalowy kordon ochrony. Limuzyny wiozły koronowane głowy, polityków i rekinów przemysłowych na sekretne spotkanie, które potrwa cały weekend. Znani jako Grupa Bilderberg. Czy chcą panować nad światem? Co 4 lata Bilderbergowie spotykają się w północnej Ameryce. W czerwcu 2006 roku postanowiliśmy polecieć do Ottawy, stolicy Kanady, miejsca spotkania Bilderbergów. W długiej historii tej grupy wielu reporterów chcących opisać spotkanie było nękanych, zatrzymywanych, a nawet wtrącanych do więzienia. Żartobliwie zapewniłem mojego kamerzystę, że straszne historie, o jakich czytaliśmy, były na pewno przesadzone. Byłem w błędzie. Aresztowany na lotnisku. Wiemy, że reporterzy są więzieni na lotniskach. Ludzie nie są wpuszczani. Wiemy, że ludzi wsadza się do więzień na 3-4 godziny. To zdarza się zawsze. Tym razem przytrafiło się mnie. Przyznali się, że Bilderbergowie i rząd wywierał naciski, by wzmocnić bezpieczeństwo i dlatego to się stało. Powiedzieli mi to dwaj różni ludzie. Przeszukiwali kartoteki przez godziny, wczoraj i dzisiaj. Próbując znaleźć coś na nas. Oczywiście nie znaleźli. To było straszne. Byłem na całym świecie i nie widziałem czegoś takiego. To były godziny upokorzenia. Pytali, po co tu jestem. Odpowiedziałem, że jestem z mediów, w sprawie wydarzenia politycznego, ważnych rozmów poza parlamentem. Odpowiadałem na wszystkie pytania. Było oczywiste, że nie jestem zagrożeniem, że mam czystą kartotekę. Jestem z prasy i chcę kręcić wywiady z ludźmi. Mieli mnie odesłać. Powiedzieli mi wcześniej, że odmówią mi wjazdu. Wtedy wy się zjawiliście i wszystko się zmieniło. Co planujesz teraz? Planuję przeprowadzić wywiad z Jimem Tuckerem. Pojechać na miejsce spotkania grupy Bilderbergów. Może nagrać niektórych z nich jeszcze przyjeżdżających. Spróbuję nadal robić film dokumentalny. A więc zamiast być tu o 8 rano, kiedy setki uczestników spotkania elity światowej zaczynają się zjawiać, będziemy tam około 15:30. Może uda nam się złapać kogoś z elity, przybywającego na spotkanie. Jak myślisz, co jest tematem tegorocznego spotkania Bilderbergów? Rozważają atak na Iran. Jak pozbyć się Hugo Chaveza? Jak przepchnąć Unię Północnoamerykańską i zniszczyć suwerenność Kanady, USA i Meksyku? A więc mówimy o końcu Kanady. To się właśnie tam odbywa. Koniec waszej suwerenności dzieje się właśnie tam. Nawet CNN powiedziała, że ci ludzie stworzyli plany polityczne poprzez Radę Stosunków Zagranicznych, aby zakończyć istnienie USA, Kanady i Meksyku. Około 10 przybyło. Przyjeżdżają powoli, zazwyczaj w czarnych samochodach. Prawdopodobnie z kuloodpornymi szybami. Mamy kilka zdjęć z paroma osobami. Wielu ochroniarzy trzyma nas z dala od budynku. Będzie więcej ochrony, jak się wszystko zacznie. Przypominam, nie przebywać na terenie posesji. Nie jestem, tu jest linia. Sprawdzaliśmy w urzędzie. Przyjechałem z Nowego Jorku. Zarezerwowałem tutaj pokój dużo wcześniej i kiedy zameldowałem się o 22:00, powiedziano mi, że muszę opuścić hotel do 8:30 rano. Zaprotestowałem przeciwko temu, bo byłem zmęczony. Jechałem długo. Kiedy zszedłem, aby coś zjeść, zobaczyłem grupę ochroniarzy. Zastanawiałem się, co się dzieje i zacząłem zadawać pytania. Powiedzieli, że będą mieli ślub czy jakieś przyjęcie. A więc zacząłem zadawać więcej pytań, bo wydało mi się to dziwne. Potem zauważyłem ich z mojego okna. Byli z tyłu budynku, z latarkami świecąc na drzewa, przez nie. Byli także z przodu hotelu, jakby wchodzili do hotelu. A więc zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Opuściłem więc hotel. Wstałem dziś rano, wypisałem się i ostatni człowiek, z którym rozmawiałem, powiedział, że dowiem się wszystkiego z gazet. Ale nie musiałem czekać, ponieważ była grupa ludzi pod hotelem, która powiedziała mi, co się dzieje. Nie będą nabierać nikogo dłużej. Kiedy mają tu tylu gliniarzy, zatrzymują Alexa Jonesa na granicy. Weźcie go z dwóch stron. Tak, ty kanciarzu, pójdziesz do więzienia jak Ken Lee. O, tu jest jeden. Cześć, nie jesteśmy twoją własnością. Nie jesteśmy waszymi niewolnikami.
Pokonamy nowy porządek świata. Nowy porządek świata zostanie pokonany. Rozumiesz to? Cieszę się, jak zawsze na przestrzeni historii. To szef. Szef odjeżdża. Etienne Davignon jest honorowym przewodniczącym grupy Bilderbergów oraz szefem jej komitetu kierowniczego. Komitetu, który wybiera i zaprasza co roku uczestników. W ostatnich dekadach lista ta przeciekała do reporterów dzięki szpiegom z wewnątrz grupy. Zasłużony reporter Jim Tucker opisuje spotkania grupy Bilderberga od ponad 30 lat i był na miejscach spotkań ponad 20 razy. Pojechaliśmy do naszego hotelu, aby zobaczyć, czy Jim Tucker otrzymał listę z 2006 roku. Zaczęło się to w 1975 roku. Powiedziałem, nie wierzę w to. To niemożliwe. Kim do cholery jest Bilderberg? Spędziłem 20 szczęśliwych lat w stołecznych gazetach. Wszystko przewijało mi się przez uszy. To nie mogło się zdarzyć, tak żebym o tym nie wiedział. Rzecz, która zrobiła na mnie takie wrażenie, to artykuł z 1957 roku wielkiego Westbrooka Peglera, felietonisty wielkich agencji dziennikarskich. Napisał dwie kolumny o tym, jak 100 liderów finansowych, głowy państw, osoby pełniące funkcje publiczne, spotykają się za silnie strzeżonymi drzwiami na Jekyll Island. Co ci wpływowi ludzie z całego świata robią? I dlaczego jest to takie tajne? Dlaczego ochrona jest uzbrojona? Dlaczego są odcięci od świata? Gazety kompletnie to zignorowały. Ani słowa. Kompletna cenzura w USA. Od tego czasu nigdy nie przestałem wnikliwie badać Bilderbergów, międzynarodowej organizacji gangsterskiej, dowodzonej przez Rockefellerów i Rothschildów. Jak manipulują światem dla własnych interesów. Jim, czekałeś na listę. Normalnie otrzymywałeś ją pierwszego dnia, ale nie otrzymałeś jej. Jak ważna jest ta lista? Bardzo ważna, chociaż identyfikujemy ludzi na zewnątrz. Jak zwykle, by zobaczyć, kogo nie ma na ich własnej liście. W ostatnich latach ktoś z Europy wysłał mi ksero ze Stanford bez podania tożsamości. Jak dotąd nie mam sygnału od niego. Bilderbergerzy przyjęli nazwę w 1954 roku, kiedy pierwszy raz spotkali się jako Bilderbergerzy w hotelu Bilderberg. To trochę jak szekspirowski jak wam się podoba. Zapytali Szekspira, jak nazwie książkę, odpowiedział, jak wam się spodoba i wzięto to za tytuł. Więc jedna z jego sztuk nazywa się Jak wam się podoba, co nie ma nic wspólnego z treścią. Tak Bilderbergowie uzyskali nazwę. Spotykają się od pół wieku w wielu miejscach. Zdecydowali, że powinni się spotykać systematycznie, każdego roku, w dobrze zaplanowanym czasie i na mniejszych spotkaniach w ciągu roku. Dobrze skręcamy, Jim? To jest światowy rząd, oni ustanawiają plan. Wewnątrz obecnie decydują, czy będzie wojna z Iranem, czy nie. Decydują, czy podatki wzrosną, czy wszystkie ceny będą zmniejszane, czy podnoszone. Jest wiele planów, które wyjdą z czasem, ale to są trzy tematy, które są silne w tym roku. Oto Jim Tucker. Panie i panowie, 27 lat zajmuje się tymi oszustami. Miło pana poznać. Media twierdziły, że jest szalony, a tamci nie istnieją. Teraz wyciągnęliśmy ich siłą. 120 najbardziej wpływowych ludzi świata. Głowy państw z Europy, urzędnicy z Waszyngtonu, finansjera, Biały Dom, obrona ustalają plan dla świata teraz. Potrzebują tajemnicy dlatego, że robią zło. Zło jest czynione pod osłoną ciemności. Dobre rzeczy robi się w słońcu. Cześć, jak leci? Proszę zejść z posiadłości. Jim ma do was parę pytań. Proszę zejść z posiadłości. To prywatna posiadłość. To publiczny chodnik. Współpracujemy. Na chodnik. Jim ma do was pytania. Jeszcze raz proszę zejść na chodnik. Sprawdzaliśmy w Urzędzie Miasta, że posiadłość kończy się tutaj. Dobrze, linia jest tutaj. Znajdujemy się na granicy globalnej transformacji. Jedyne, czego potrzebujemy, to właściwy kryzys, a wszystkie narody zaakceptują nowy porządek świata. David Rockefeller. Widzieliśmy Davida Rockefellera w hotelu bez ochroniarzy. Jeden z moich kumpli zawołał: Hej, Rockefeller! Odwrócił się i był wystraszony. Jestem René i jestem z Manitoby. Jechałem tutaj 26 godzin, by pokazać, że jestem przeciw Bilderbergom, by walczyć o wolność i swoje prawa. By moje dzieci mogły dorastać w wolnym kraju. Nazywam się Daniel Estulin i robię to od 15 lat. Jestem z Kanady. Jestem dumny z mojego kraju, bo widać, jak wiele osób relacjonuje konferencje. W zeszłym roku zajęło mi 14,5 godziny, by dotrzeć do Monachium. Wyciągali mnie z samolotu w Mediolanie i w Monachium. Przesłuchiwali mnie godzinami, w obu miejscach. Udało mi się zadzwonić do znajomego dziennikarza w Rzymie i dzięki temu, że zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch, ustąpili i puścili mnie. Powiedzieli, że będą mnie mieć na oku 24 godziny na dobę. W małym hotelu, gdzie nocowaliśmy z Jimem, spośród 20 pokoi, 6 zajmowały tajne służby. 3 CIA i 3 służby niemieckie. Na tyle poważni są ci ludzie i na tyle boją się tego, co moglibyśmy ujawnić i co ujawniamy, publicznie o Bilderbergach i ich zamiarach. Daniel Estulin relacjonuje spotkania Bilderbergów w Europie i Ameryce Północnej od ponad 15 lat. Jego książkę Klub Bilderbergów przetłumaczono na ponad 20 języków i jest to światowy bestseller. Estulin fotografował wiele spotkań Bilderbergów. Przedstawiciel Rockefellerów, Henry Kissinger, jest zawsze kluczowym uczestnikiem. A tu widać szefa CFR, Richarda Haasa, a za nim wiceprezesa Rothschild Europe, Franco Bernabe, który rozmawia z Henry Kravisem. Za nimi jest Richard Holbrook, były ambasador USA przy Narodach Zjednoczonych. Szef Daimler Chrysler, Jürgen Schramp, przyleciał helikopterem. A tu właściciel Washington Post, Donald Graham, w towarzystwie Indry Nooyi, szefowej PepsiCo. Holenderska królowa Beatrix, której ojciec, książę Bernhard, założył Bilderbergów, jest jedną z postaci kierujących grupą. Oczywiście oś globalizmu, David Rockefeller, ze swym ochroniarzem Jay Fordem, zawsze obecni. Potem nowo zaprzysiężony szef Banku Światowego, Paul Wolfowitz, na zdjęciu ze spotkania grupy w 2005 roku. Są doniesienia, że Wolfowitz był obecny na poprzednich spotkaniach, gdy był jeszcze sekretarzem deputowanym Ministerstwa Obrony. Pogwałcenie aktu Logana. Zgodnie z nim, ciężkim przestępstwem jest, by którykolwiek z członków rządu spotykał się z przedstawicielami obcych rządów bez specjalnego zezwolenia i upoważnienia prezydenta lub kongresu. Mówiąc prościej, nielegalne jest dla członków rządu potajemne spotykanie się za zamkniętymi drzwiami z zagranicznymi oligarchami z uwagi na potencjalną korupcję i możliwość szpiegostwa. Z tego względu wielu ważnych polityków w spotkaniach bierze udział, lecz ich nazwiska nie pojawiają się na liście gości. Pomimo aktu Logana, nazwisko gubernatora Nowego Jorku, George'a Pataki, pojawiło się na liście. Udało się nam go sfilmować, chodzącego po Brook Street w towarzystwie Davida Rockefellera. Kilka osób z obsługi hotelu doniosło nam, że Hillary Clinton uczestniczyła w spotkaniu przez pół dnia. Wiele opancerzonych limuzyn z oznaczeniami dyplomatycznymi przyjechało w eskorcie policji i wysadzało pasażerów w podziemnym garażu, z dala od wzroku mediów. Były szef Banku Światowego, James Wolfenson, pogardliwie patrzył w nasze kamery. Czy są zaniepokojeni faktem, że są demaskowani? Na pewno. Spójrz na przyciemniane szyby. Nie chcą być widziani, by ktokolwiek wiedział, że tu są, więc na pewno są wnerwieni. Dlatego tu jestem, by ich demaskować. Myślisz, że są wkurzeni, że dziś na pierwszej stronie lokalnej gazety, że ją teraz czytają? Myślę, że nie są z tego zadowoleni. Wolą ciszę. Żadnych publikacji, dyskrecję. Nie jesteśmy waszymi niewolnikami. Dostałeś listę uczestników? Nie, prosiłem o nią, posługując się innym nazwiskiem, ale nie wiem, czy ją dostanę. Ale może się też zdarzyć, jak przez ostatnie 3 lata, że wrócę do hotelu i kopia będzie na ciebie czekać. Ktoś nie chce ujawnić, ja sam nie znam tego źródła, ale fakt, że jest tam nagłówek Bilderbergów, czyni to czymś doniosłym. Alex, to jest Halabi. Myślisz, że Halabi? Wygląda jak Halabi. Grubas. Tak. To był Ahmad Halabi? O Boże, naprawdę zamierzają zaatakować Iran. Hej, Halabi, zostaw Iran w spokoju. Przez ostatnie kilka lat irytował się ilością przecieków, więc robi się coraz trudniej, ale dla nas nigdy nie jest za trudno, bo mamy swoje źródła wewnątrz. Ludzi, którzy dla nich pracują. Tajne służby, mniej istotni gracze grupy. Urzędnicy administracji. Oni są naszymi oczami i uszami i zawsze, gdy coś się dzieje, dostajemy cynk. To królowa. Zazwyczaj tajne służby chroniące Bilderbergów, personel, kucharze i inni, gdy uda im się usłyszeć, o czym gadają ci okropni ludzie, oni pierwsi informują nas o tym. Jesteśmy bardzo rygorystyczni co do informacji, jakie dostajemy. Sprawdzamy 2, 3, 4-krotnie, by się upewnić co do wszystkich. Wiele jest fałszywych informacji o Bilderbergach, które wpływają na dokładność informacji. Dlatego nie publikujemy rzeczy usłyszanych jednokrotnie. Wygląda jak Rockefeller. Decyzje, jakie podejmują ci ludzie, mają wpływ nie tylko na środowiska biznesowe, ale dotykają polityki, biznesu, wszystkich przekrojowo. A te decyzje podejmowane są przez wąską elitę za zamkniętymi drzwiami. W tym roku w hotelu Brook Street. Nie mamy wglądu w te decyzje, nie wiemy, o czym debatują, ale na pewno odczujemy konsekwencje tych decyzji w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zdarzenie pozornie przypadkowe, a faktycznie zaplanowane. W tym roku właśnie tutaj, w hotelu Brook Street między 8 a 11 lipca. Spotyka się tu 120 najbardziej wpływowych ludzi świata. Z urzędnikami rządu. To niesamowite. Tak, oni snują program korporacyjny, a nie demokratyczny i proludzki. Mussolini zdefiniował, że gdy interesy korporacji biorą górę nad wszystkim innym, to jest to faszyzm. Powiedział, że prawdopodobnie powinno się to nazwać korporatyzmem. Nazwij to korporatyzmem, faszyzmem, neolib, neokon. Jest wiele określeń, w zależności od której strony na to patrzysz. Ale oni opisują to jako całkowity koniec demokracji, tego co ma dla ludzi znaczenie i z tego powodu myślę, że jest to oburzające. Jesteśmy tu dziś, w Kanadzie, by przeciwstawić się grupie Bilderbergów, która usiłuje położyć kres niepodległości Stanów Zjednoczonych. Prawda o waszym ogólnoświatowym rządzie została obnażona. Wiemy, że jesteście bezwzględni, że jesteście źli. Do Davida Rockefellera, do przedstawiciela Rothschildów, do królowej Holandii i do was wszystkich. Nie jesteście naszymi królami, nie jesteście naszymi bogami. Nie należymy do was. Nie jesteśmy waszymi niewolnikami. Stajemy jako wolni ludzie, którzy od zawsze stawali przeciwko władzy. Przeciwko tyranom. Pokonamy wasz ogólnoświatowy rząd. Udaremnimy ogólnoświatowe opodatkowanie. Pokonamy waszą sieć kontroli. Bóg jest po naszej stronie. Staję przed Stwórcą Wszechświata i proszę Go, jak nasi ojcowie w 1776 roku, o przewodnictwo i moc i ostrożność i zrozumienie i wolę do przeciwstawiania się waszym programom, łącznie z waszym planem redukcji populacji o 80%, który przedstawiał Henry Kissinger w 1973 roku. Dlaczego dodajecie rtęć do szczepionek? Fluoryzujecie wodę? Dlaczego dodajecie do szczepionek wirusy raka? Dlaczego zrzucacie zubożony uran na 4 różne narody? Jesteście bezczelni. Macie chorobę, na którą cierpiały elity poprzez całą historię, żyjąc w dosłownych, a czasem symbolicznych wieżach z kości słoniowej. Myślicie, że jesteście niezwyciężeni. Zawiedziecie się. Wasz nowy porządek świata upadnie. Ludzkość was pokona. Odpowiedzią na rok 1984 jest rok 1776. Bilderbergowie są elitarną organizacją, co widać po protokole dla personelu obsługi. Mówi on dokładnie, jak powinni się zachowywać. Nie powinni nigdy rozmawiać z uczestnikami. Odzywać się do nich jako pierwsi. Nie wolno im patrzeć w oczy. Muszą podchodzić do praworęcznych od prawej strony, a do leworęcznych od lewej. Nie wolno patrzeć na nich wprost. No i oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno ujawniać, o czym mówiono podczas konferencji. Tak ich szkolą, strasząc, że nie będą mogli znaleźć żadnej pracy w tym sektorze, jeśli ujawnią coś prasie. Ambasador Richard Holbrook myślał, że plebs go nie rozpozna, gdy przydepta trawnik pod hotelem Brook Street. Holbrook zaśmiał się, gdy powiedziałem mu, że nie jesteśmy jego niewolnikami. Holbrook, nie jesteśmy twoimi niewolnikami.
Nie jesteśmy twoimi niewolnikami.
Nie należymy do ciebie.
Nie jesteśmy twoją własnością.
Jesteśmy wolną ludzkością.
Podjedziemy od tyłu.
Jak leci, chłopaki?
Jest kilka pierścieni ochrony. Amerykańska delegacja zwykle ochraniana jest przez CIA i oddział specjalny US Army. Delegacja brytyjska chroniona jest przez MI6. Izraelczyków zazwyczaj chroni Mossad. Policjanci z Ottawy, w tym przypadku pracujący jako ochroniarze, właściwie nie mają żadnych informacji o spotkaniu. Nie wiedzą, kim są Bilderbergowie. Jest też elitarna, prywatna firma chroniąca ten rejon, robiąca brudną robotę, taką jak szczekanie na fotografów i robienie problemów protestującym. Ale to nieistotne rzeczy, bo tymi ważnymi zajmują się służby takie jak CIA czy MI6. Parę lat temu musiałem wysilić nogi podczas czajenia się pod przykryciem nocy. Gliniarze zaczęli na mnie wrzeszczeć, więc uciekałem z prędkością, w którą do dziś nie wierzę. Oddano kilka strzałów, ale nad moją głową, więc postraszyli mnie, ale nie chcieli mnie zabić. Kilka strzałów, parę metrów nad głową. Bilderbergów założył David Rockefeller. I Rothschildowie z Wielkiej Brytanii i Europy. I nadal mają główne wpływy. Baron Evelyn D. Rothschild, mężczyzna, był obecny przez wiele lat. Rothschild wciąż jest reprezentowany, jest na liście uczestników. Ktoś reprezentuje grupę Rothschildów. To są główne władze grupy Bilderbergów. Holendrzy pokazują część fortuny królowej. Oczywiście Rockefellerzy od zawsze mieli biznes naftowy. To było głównym źródłem ich dochodów. Jim właśnie dostał oficjalną listę uczestników spotkania od swojej wtyczki u Bilderbergów. Przyjrzyjmy się jej.
A więc dostałeś listę. Czy zidentyfikowaliśmy tam Wolfowica? Bo nie ma go na liście. Nie, widzieliśmy Wolfenzona. Tak, ten jest na liście. O tutaj, jest. James Wolfenzon. Czy są ci, których zidentyfikowaliśmy? Tak, czasem widywaliśmy jedną, trzy osoby, których nie było na oficjalnej liście, a uczestniczyły. Większość ludzi trudno zrozumieć, jak taka mała grupka 125 osób kontroluje populację liczącą 6 miliardów. W zasadzie jest to dużo łatwiejsze niż się wydaje. Ci ludzie pracują, jak ja to nazywam, metodyką systemową. Wyobraź sobie, że bierzesz ciasto i kroisz go na wiele małych kawałków. I przy każdym z kawałków stawiasz zaufanego człowieka. Kontrolując tego osobnika, masz kontrolę nad całą organizacją. Na przykład przez Paula Wolfowica, szefa Światowego Banku, możesz sterować całą organizacją. Nie musisz kontrolować tego, co myśli pomywacz czy sprzątaczka. Wystarczy, że kontrolujesz to, co on robi i w co wierzy. I to wpływa na całą organizację.
I tak się właśnie steruje, przy użyciu minimalnej władzy. Całą globalną populacją 6 miliardów ludzi. Bilderbergowie robią wielkie postępy w kierunku globalnego rządu. Stworzyli w Europie superpaństwo, Unię Europejską. Mają też zamiar stworzenia Unii Półkuli Zachodniej, zwanej Unią Amerykańską. NAFTA ma zostać rozszerzona na wszystkie kraje tej półkuli. Po tym, jak ją rozszerzą, stanie się Unią Amerykańską.
Jedynie dobrze doinformowane społeczeństwo może ich powstrzymać. Pojechaliśmy w Ottawie na miasto, by zapytać ludzi, czy wiedzą o tym, że elity spotykają się w ich mieście. Hej, możecie poświęcić mi chwilkę uwagi? Muszę wam powiedzieć, że grupa ludzi spotyka się właśnie w Kanadzie i planują położyć kres waszej niepodległości, łącząc was z USA i Meksykiem. To nie jest śmieszne, mówię poważnie. A w wiadomościach o tym nie usłyszycie. To jest śmiertelnie poważne i chciałem wam o tym powiedzieć. Jak to się mówi, to oni rządzą światem. Podejmują decyzje, a my się stosujemy. Czy słyszał pan o Bilderbergach, elicie 120 ludzi, spotykającej się w tym mieście? Nie. Wiecie coś o spotkaniu elity tu, w mieście? 120 mafiozów? Nikt o tym nie słyszał? Nie słyszeliście o grupie Bilderbergów? Spotykają się właśnie teraz. W mieście około 10% osób było świadomych planów nowego porządku świata. Gdy zbliżaliśmy się do parlamentu, prawie połowa przypadkowych ludzi była doinformowana. Co pani powiedziała o Unii Amerykańskiej? Nie chcemy jej, ale to nastąpi. Dlaczego pani tak sądzi? Bo grupa Bilderbergów rządzi światem. Jest też Komisja Trójstronna, która też jest częścią Bilderbergów. To USA, Europa i Azja. Ale większość z tego jest publicznie wiadome. Nikt nie chce myśleć, że istnieją spiski, że światowi przywódcy są wybierani, zanim odbywa się na nich głosowanie. Więc wiemy, że Bernard Lord należy do zewnętrznego kręgu. Byłem zdziwiony, czytając, że Harper trafił do grupy w 2003 roku. Bo myślałem, że nikt nie trafia do polityki, nie zostając Bilderbergiem. A potem okazało się, że to właśnie jest... Bill Clinton należał, George Bush senior w 1985 roku. Blair tak samo. Ludzie, o których myślimy, że są naszymi wybranymi przywódcami, zostali już wcześniej wybrani dla nas. Czy to liberał, czy konserwatysta, są częścią grupy. Posiadają wszystkich zawodników w wyścigu. Posiadają i dla przykładu USA jest krajem jednej partii o dwóch frakcjach. Chociaż myślisz, że to są dwie różne partie. A no właśnie, tak jest. Jak Bill Clinton zawsze wakacjuje z Bushami. A oni nazywali go synem, zainscenizowali to w 1992 roku i właśnie wyszło to na jaw. To wszystko jest ukartowane. Nie pozwolą trylionom dolarów wymknąć im się z rąk. Ale ludzie na szczęście się budzą. Gdy studiujesz historię, elity zawsze chciały zdominować, zniewolić ludzi i w ciągu ostatnich 50 lat jakoś przekonali ludzi, że rząd jest okej i można mu ufać. Jak to się stało? Łatwo kierować owcami. Ludzie po prostu słuchają. Nie chcą wierzyć, że takie rzeczy się wydarzą. Nie ma mowy. Po prostu trzymajmy się normy. To wszystko. Idą na łatwiznę. Co myślisz o utracie niepodległości Kanady? Chcę, by zostało tak, jak jest. I fajnie, żeby Stany też pozostały. Z powrotem w Austin, stolicy Teksasu, opinia publiczna była przerażająco nieświadoma kresu państwa. Słyszałaś o Unii Północnoamerykańskiej? Nie, nie oglądam telewizji. Nie słyszałem. To ciekawe, nie słyszałam. Nie wiem dokładnie, co masz na myśli. Nie sądzę, by doszło do połączenia trzech narodów. Nie. Nie, nie wiedziałam, że to się dzieje. Tak. Była wielka demonstracja. Nie. Nie. Słyszałaś o Unii Europejskiej? Tak. Słyszałaś o Unii Europejskiej? Tak, oczywiście. Słyszałem. Słyszał pan o Unii Europejskiej? Nie. Europa. 15 krajów członkowskich i rozszerza się. Co? 15 narodów Europy połączonych w 2000 roku. Obojętnie. Przez ponad 50 lat Bilderbergerzy budowali Unię Europejską w tajemnicy. Na podstawie umów handlowych. Teraz używają tego samego tajnego programu, by utworzyć Unię Północnoamerykańską. Ale tym razem Integracja superpaństwa przybrała ekstremalnie szybkie tempo. Umowy międzynarodowe jak NAFTA, GATT czy APEC były jedynie krokiem milowym do utworzenia Unii Północnoamerykańskiej. Unia Północnoamerykańska oficjalnie narodziła się na Uniwersytecie Baylor w Waco, Teksas, 23 marca 2005 roku. Przywódcy USA, Kanady i Meksyku powiedzieli mediom, że spotkali się tylko, by omawiać wymianę handlową. Szybko przeciekło, że podczas trójstronnego szczytu miało miejsce tajne spotkanie. Trzy rządy odmówiły publicznego ujawnienia tajnej umowy. We wrześniu 2006 roku ich zdradliwa działalność została ujawniona. Od 12 do 14 września w Banff w Kanadzie. Setki wybranych i mianowanych liderów rządowych z Meksyku, Kanady i USA spotkało się potajemnie. Ostatniego dnia konferencji ktoś z wewnątrz tajnego spotkania w sprawie Unii zrobił przeciek. Pierwsze strony gazet w Kanadzie podjęły temat. Fundacja Judicial Watch złożyła na podstawie ustawy o dostępie do informacji wniosek o ujawnienie tajnych planów i programu spotkania. Wiele agencji federalnych odmówiło, podpierając się bezpieczeństwem narodowym. Ale fundacja w końcu odniosła sukces i otrzymała tysiące stron dokumentów. Dokumenty podpisane jako odtajnione są projektem gabinetu cieni, sterowanego przez rządowe i kierownicze dekrety. Strony stanowią zapis już funkcjonującej Unii Północnoamerykańskiej. Transport, system prawny, rolnictwo, regulacje, bankowość, przemysł, budownictwo, edukacja, imigracja, a nawet wojsko zostały połączone bez wiedzy ludzi, ani wybranych przez nich reprezentantów z parlamentu. Jedynym z pierwszych punktów ich planu było utrapienie nad tym, jakie to ważne, by ich plan przeprowadzony był, cytat, w ukryciu. Kontrolerzy rozważali także wykorzystanie obaw ludzi co do zmian klimatycznych, by przepchnąć kontynentalny podatek węglowy finansujący nowy rząd. Globalistyczne narzędzie Robert Pastor nieustannie paraduje na światowej scenie jako człowiek stojący za połączeniem Ameryki Północnej. Gdy przemawiał przed kongresem, ciągle lansował pomysł obrony kontynentalnej, która znosi narodowe granice i stapia aparat obronny. Najlepszy sposób na zabezpieczenie USA. To nie nasze granice z Meksykiem i Kanadą, ale zabezpieczenie granic Ameryki Północnej jako całości. W rzeczywistości północnoamerykańskie dowództwo z siedzibą w Colorado Springs było ewidentnym organizatorem spotkania w Kanadzie. W poprzednich dekadach Pentagon prowadził wspólne ćwiczenia z siłami Kanady i Meksyku i otwarcie planował użycie ich wewnątrz Stanów Zjednoczonych w razie katastrof i tłumienia zamieszek. Obecnie jest ponad 100 tysięcy osób służących w armii Stanów, nie będąc ich obywatelami. Pentagon poszerza obecnie centra rekrutacji o Meksyk, Filipiny i wschodnią Europę. Departamenty policji w wielkich miastach lobbują za zmianą prawa, by mogły rekrutować do policji obcokrajowców. Jesteśmy świadkami scenariusza upadku USA w zwolnionym tempie. Tyrani poprzez całą historię zatrudniali obcokrajowców, by gnębić krajową ludność. Gdy ich potajemne zamiary zostały obnażone, trzy rządy przyjęły plan ratunkowy. Partnerstwo w bezpieczeństwie i bogactwie szybko zainscenizowało pokazowy szczyt w Ottawie w lutym 2007 roku. To jedyny sposób na uzyskanie bezpieczeństwa i bogactwa dla ludzi dzięki tej współpracy. Zajmujemy jedną przestrzeń fizyczną, Amerykę Północną. Mieliśmy też szansę jako ministrowie spraw zagranicznych na rozmowy o współpracy w regionie i w świecie. Protestujących w obawie przed utratą suwerenności narodowej usuwano. Publikacje globalistów zostały otwarte, powodując ich frustrację, że ludzie nie kupili tych socjotechnicznych manipulacji. Gdy integracja wewnątrz Europy i Ameryki przyspiesza, oba superpaństwa są łączone. 30 kwietnia 2007 roku w Białym Domu odbył się szczyt. Partnerstwo w bogactwie i bezpieczeństwie, w wprowadzane potajemnie zaalarmowały opinię publiczną. Więc tym razem prezydent Bush, niemiecka kanclerz Merkel i przewodniczący Unii Europejskiej Barroso ukryli swoje zamiary na oczach wszystkich. Dziękuję pani kanclerz i Josiemu za plany transatlantyckiej integracji ekonomicznej. I dlatego potrzebujemy rozwinięcia wspólnego rynku i standardów. Więc zaiste jest to bardzo ważne porozumienie, które ustanawia także Transatlantycki Urząd Ekonomiczny jako stały organ, gdzie ludzie z obu stron Atlantyku będą przyglądać się tym sprawom, by je usprawnić. BBC doniosło, że Unia Europejska i USA zaaprobowały wspólny rynek, ogłaszając nową integrację ekonomiczną. Zwyczajnie powtórzyli to, co robiono w Ameryce i Unii Europejskiej na większą skalę. Ugoda stanowi, że oba bloki będą agresywnie forsować wspólne regulacje w ponad 35 dziedzinach. Od usług finansowych, własności intelektualnej, wojska, edukacji, strategii finansowej zgodzili się także, by wspólnie wprowadzać globalny podatek węglowy. Zauważamy, że istnieje problem emisji gazów cieplarnianych. Zgodziliśmy się, że istnieje poważne globalne zagrożenie, że trzeba ustalić limit emisji gazów. Musimy ustalić możliwą cenę CO2. Jak możemy to przełożyć na język rynku? Zgodziliśmy się ustanowić zespół wysokiego szczebla – forum. Rezultaty tych negocjacji Unii Europejskiej i USA przełożą się na G8 i debatę z krajami takimi jak Chiny, Afryka Południowa, Brazylia, Indie i inne. Globalne rozwiązanie globalnego problemu. Jeśli Bilderbergom się powiedzie, Ameryka upadnie. Wszystkie gnębione kraje stracą niepodległość. Bilderberg to nie osoba. To idee grupy oligarchów współpracujących ze sobą. I dla uzyskania władzy absolutnej, niszczących każdą konstytucję na ziemi, bez względu jak silna to konstytucja. Unia Afrykańska wyrosła z Afrykańskiej Wspólnoty Ekonomicznej ustanowionej w latach 80. Unia ta jest finansowana przez konglomerat międzynarodowych rządów i korporacji. Armia Unii Afrykańskiej służy jako podpora wyzysku serwowanego Afryce przez nowy porządek światowy. W Azji APEC i ASEAN ogłosiły plan utworzenia Unii Azjatyckiej składającej się z narodów Azji i Pacyfiku. Razem ponad 3 miliardy osób. APEC stanie się Unią Azji i Pacyfiku, a świat podzieli się na trzy wielkie regiony dla wygody administracyjnej, rządu światowego, w który wyewoluuje ONZ. Choć Unie powstają osobno, zostaną równocześnie połączone, tworząc pierwszy rząd planetarny. Starają się zniszczyć każdy naród na Ziemi, który promuje postęp, bo ci ludzie są posiadaczami ziemskimi. Nie potrzebują rozwoju, bo kontrolują Ziemię. Jeśli wziąć najpotężniejszych ludzi z Londynu, ludzi należących do Komisji 300, Bilderbergów, brytyjskiej korony, Gulfów, weneckiej Black Nobility, ci ludzie są właścicielami Ziemi. Nowy porządek jest starym porządkiem, to znaczy nazwiska i wygląd się zmieniły. Ale koncept pozostał, czyli wykopanie ludzi z powrotem w średniowiecze, w postindustrialny porządek świata. Jedną z najbardziej szokujących rzeczy dla Amerykanów jest fakt, że program ochrony środowiska Narodów Zjednoczonych wydany w 1995 roku wyraźnie mówi, że aby chronić planetę, musimy się cofnąć do systemu feudalnego. Dokładnie to stwierdza ten dokument. Żeby stworzyć współczesne społeczeństwo feudalne, globaliści wprowadzają ujednolicone dowody osobiste Unii Amerykańskiej, by śledzić, namierzać i kontrolować przemieszczanie się swoich poddanych po trzech regionach Unii. Oparty na masowych przesiedleniach wywołanych globalizacją, nowy porządek świata błyskawicznie buduje realną infrastrukturę Unii. Superautostradową sieć kontroli nafty. Jestem Arthur Peterson, jestem emerytowanym pułkownikiem armii. Widzę dziś takie rzeczy, od których moi kompani polegli podczas II wojny. Przewróciliby się w grobie. To, że ktoś w ogóle bierze pod uwagę konfiskatę ziemi farmerom i pozbawienie ich domów, by oddać ją w ręce zagranicznej firmy z Hiszpanii, kierowanej przez Don Carlosa, niesławnego socjalistę, i położyli łapy na ziemiach Teksasu na 50 lat. Zaproponowany korytarz transteksański ma być częścią superautostrady, ciągnącej się 4000 mil od granic Meksyku przez Teksas do Oklahomy. Ustalono, że będzie to droga płatna. Prywatna hiszpańska firma ma pobierać opłaty przez następne 50 lat. Umowy z firmą były negocjowane potajemnie. Wielu stanowych ustawodawców obawia się, że podatnicy zostali sprzedani. Krytycy twierdzą, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jest to część planu integracji Ameryki Północnej, wprowadzanej przez rząd i korporacyjne elity bez zgody obywateli i kongresu. Wynajęliśmy samolot, by przyjrzeć się z lotu ptaka korytarzowi transteksańskiemu, który jest w budowie i który ma być rdzeniem transnaftańskiego systemu autostrad. Historia się powtarza. 2000 lat temu wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Rzym wybudował i utrzymywał ponad 10 tysięcy mil dróg w swoim imperium. Dróg używano do przerzucania armii, do kontroli handlu i kupowania narodów, którymi rządzono. Rzym domagał się też haraczu. Kraje podległe Rzymowi, od Albionu do Judei, zmuszone były płacić podatek za używanie dróg. Rzymianie dochód z podatków wykorzystywali, by zdominować poddanych. Dziś superautostrady są potężną bronią w arsenale globalistów. Są aparatem rozrywającym granice narodowe i stapiającym kraje w większe wspólnoty. Zagraniczne rządy i korporacje drapieżnie przejmują infrastrukturę północnoamerykańską.
Ale nigdzie atak nie był tak mocny jak w Teksasie. Teksas jest w pierwszym szeregu. Ponad 8 tysięcy mil istniejących dróg i ziemi zostało oddane w ręce zagranicznych firm wspieranych przez rząd. Zagraniczne przedsiębiorstwa kupują ustawodawców, którzy w zamian oddają pełną kontrolę tym samym obcym firmom, które sponsorują ich kampanię. Rządowa władza jest nielegalnie przekazywana niewybieralnym pseudoradom regionalnym, omijającym lokalną władzę i wolę społeczeństwa. Kolejnym krokiem do planowanego globalnego rządu jest kontrola transportu przez transteksański korytarz. Skonfiskowano 584 tysiące akrów ziemi na poczet hiszpańskiej firmy mającej pobierać opłaty przez kolejne 50 lat bez żadnych limitów. Ponad 80 autostrad federalnych i stanowych zostało wyznaczonych jako międzynarodowe arterie. Korytarz nafty I-35 ma początek głęboko w Meksyku i przebiega przez środek Stanów, kończąc się w centralnej Kanadzie. Kontenerowce z Azji zrzucają ładunek do Pacyfiku w Meksyku. Potem przewożony jest koleją, bez cła, do nowego portu lądowego w Kansas, uważanego za suwerenny teren Meksyku, w centrum Stanów Zjednoczonych. Na podstawie międzynarodowych umów zagraniczne korporacje pobierają opłaty na już istniejących płatnych drogach. Dokumenty federalne i korporacyjne pokazują, że uzyskane z tego dochody posłużą budowaniu infrastruktury Meksyku, nie USA ani Kanady. Żeby zagraniczne produkty mogły docierać z Meksyku jeszcze szybciej. Dochody te posłużą też sfinansowaniu powstającej Unii Północnoamerykańskiej i rosnącej biurokracji. Używają więc naszych własnych pieniędzy, by nas zniewalać. Po pierwsze, zaproponowali Trybunał Północnoamerykański, podobny do rozdziału 11 umów nafty, który zostanie przebity przez prawo międzynarodowe. Sąd Najwyższy USA i Konstytucja mogą zostać unieważnione,
a nowe północnoamerykańskie prawo biznesowe przebije to, co mamy obecnie. Ciekawe, że główna siedziba nafty znajduje się w Meksyku. Kontroluje handel USA, orzeka przeciwko USA i nikt się nie sprzeciwia. Jest prawdopodobne, że nasze prawo do posiadania broni zostanie zakwestionowane w sądzie północnoamerykańskim, a to jedynie przykład na to, co się dzieje i co jest planowane. Chcemy zachowania systemu sądowniczego i prawa posiadania broni. Chcemy systemu z Sądem Najwyższym, a Trybunał chce stać ponad nim. W 2005 roku Sintra, korporacja hiszpańska, podpisała tajną umowę z teksańskim Departamentem Transportu, by wybudować w miejscu istniejących dróg autostrady, które będą całkowicie płatne. Wierzcie lub nie, ale są w Teksasie ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest korytarz transteksański. TTC 69, w sprawie której posiedzenie będzie tej wiosny, przebiega przez moją część stanu. I są tam osoby nie mające pojęcia, co im zbudują na podwórkach. TXDOT, niewybieralna agencja stanowa, twierdzi, że umowa z zagraniczną firmą była tajna, nawet przed teksańskimi ustawodawcami. Gdy sprawa wyszła na jaw, gazety w całym stanie domagały się, by poleciały za to głowy. Odpowiedzią Sintry było wykupienie redakcji poprzez australijską firmę im podległą. Wykupowali wszystkie redakcje wzdłuż korytarza transteksańskiego krytykujące plan. Koszt 40 czy 50 tytułów gazet jest niczym wobec przyszłych zysków. Tylko pierwsza faza płatnej drogi stanowej ma przynieść ponad 200 miliardów dolarów, zaledwie w 15 lat. A Teksas jest tylko małą cząstką globalnej panoramy. Konglomerat międzynarodowych korporacji agresywnie scala publiczną infrastrukturę finansową całego świata. I ta sama grupa buduje światowy rząd, zgodnie z własnymi regułami. Dosłowny raj korupcji korporacyjnej, gdzie rządy działają jak odkurzacze zasysające bogactwa klas średnich, przelewając je na zagraniczne konta, pozostawiając kulturalno-ekonomiczną pustynię, łatwo kontrolowalnych niewolników. Celem północnoamerykańskiej umowy handlowej nie jest wcale handel, lecz kontrola. Kontrola ludzi. Tu nie chodzi o wolny handel. To jest handel subwencjonowany z pieniędzy podatników. To rozpoczęło się tutaj. I żeby ocalić ten kraj, zabiliśmy tu to cholerstwo. Powstrzymaliśmy nowy porządek świata. Właśnie tutaj, w Teksasie. Sondaże stale pokazują, że ponad 90% społeczeństwa jest przeciwna systemowi autostradowemu nafty. Gdy ludzie dowiadują się o zagrożeniu, rozzłoszczeni zaczynają działać. Nasza farma jest częścią ziem podarowanych przez Hiszpanów i nie chciałabym jej im oddawać z powrotem. Oponenci planowanej superautostrady zorganizowali dziś główny protest. Większość teksańskich radnych głosowało przeciwko planom Unii Północnoamerykańskiej i postanowiło zablokować budowę jej infrastruktury. Jak już wiemy, według prawa uchwalonego przez Służalczy Kongres, gdzie nikt się temu nie sprzeciwił, uchwalili, że prawo jazdy będzie zawierało chip. A ja wam mówię. Nie zamierzam nosić prawa jazdy z chipem, by mogli wiedzieć, dokąd chodzę i co robię. Nie, nie, nie. To my, ludzie, jesteśmy właścicielami tej ziemi, tych drzew i naszego pięknego Teksasu i nie pozwolimy bandzie oszustów i rabusiów nam go odebrać. Nie, nie, nie. Chipy namierzające RFID, osadzone w naklejkach kontrolnych i winietach, już są używane do śledzenia ludzi. Nowy system ma też posłużyć kontroli wzrostu i kierowaniu rozwojem w tzw. rozumnym wzroście. Rozumny wzrost to nic więcej jak próba kontrolowania miast. Przywracanie dzikości Ameryki to projekt ONZ, służący kontroli naturalnych społeczności. Drogi płatne i autostrady międzystanowe odgradzają dojazdy do mniejszych miast i społeczności i z zamierzenia tworzą opustoszałe miasta. Ten trend nabiera tempa przy systemie autostradowym nafty. Jest pomyślany, by przywrócić dzikość w połowie kraju. Wszystko to jest zaprojektowane, by dawać większą kontrolę biurokratom, zamiast niezależnym obywatelom. Mówię o tym, bo na przełomie lat 80. i 90., prowadząc badania warte miliony dolarów, uświadomiłem sobie istnienie planu zamknięcia połowy USA w tych korytarzach i rezerwatach, co zwie się projektem Wildlands, będącego też kamieniem węgielnym ONZ-owskiego projektu różnorodności biologicznej. Podczas badań dotarło do mnie, że nie chodzi o ochronę środowiska, ale o kontrolę ciebie i mnie. Podzielili USA na małe działki, z których usuną drogi i całe społeczności, pozostawiając dziki teren. Plan systemu federalnych autostrad stworzył Pentagon w latach 50. Miał służyć jako kanał szybkiego przerzutu wojsk lądowych do ochrony kraju na wypadek inwazji. Niezgodnie z konstytucją, północne dowództwo używa systemu autostrad jako matrycy do przerzutu sił mających zdominować ludność całych stanów. Przez federalne centra zarządzania kryzysowego rady miast są potajemnie federalizowane. Miliardy dolarów wydaje się na instalowanie milionów kamer. Każde miasto i osady, nieważne jak małe i odległe, są pod nadzorem. Oprogramowanie czytające tablice rejestracyjne śledzi każdy ruch ludzi. Rozmieszczono nowe układy skanujące twarze, czytające z ruchu warg i analizujące chód. Zgodnie ze zdradziecką ustawą Military Commissions, obywatele mogą być potajemnie aresztowani, pozbawiani obywatelstwa, wywożeni do obozów tortur i potajemnie mordowani. Paragraf 802 ustawy Patriot Act uznaje wszystkich dokonujących wykroczeń za terrorystów. Oddziały policyjne Viper Teams losowo legitymują Amerykanów pod przymusem. Od chodników Miami po nowojorskie metro i ulice Houston obywatele są przeszukiwani przez uzbrojone gangi zmilitaryzowanej policji. Nowy Jork, wrzesień 2006. Hej, możesz zabrać tę kamerę? To Stany Zjednoczone, pierwsza poprawka. Zabieraj tę kamerę z mojej twarzy. Jesteśmy na ulicach Nowego Jorku. I co z tego? Zabieraj tę kamerę. Nie, to wolny kraj. To nie nazistowskie Niemcy. Nie masz kamery na twarzy. Hej, przenieś się do Rosji. Możemy filmować na ulicy. Zabieraj ją z mojej twarzy. Nigdy nie była na twojej twarzy. Na długo przed 11 września Pentagon agresywnie łamał federalne prawo, które zabrania wojsku grać rolę policji wśród obywateli. W całym kraju od ponad dwóch dekad grupy żołnierzy pojawiały się znikąd i losowo zatrzymywały samochody oraz przeszukiwały przechodniów. Aklimatyzacja przyspieszyła, gdy zwykła armia rewidowała ludzi przed meczem w Kentucky i przed innymi wydarzeniami. Potem prezydent Bush podpisał ustawę Defense Authorization, szybko zwiększającą fundusze już powstałego gabinetu cieni. W ustawie władze wykonawcze formalnie oznajmiły, że przygotowują się na ogólnokrajowe powstanie i posunęły się do zapobiegawczego pozbawienia władzy gubernatorów stanowych i ich legislatorów. Rząd federalny otwarcie oznajmił, że jest jedyną władzą, traktując obywateli i ich stany jak wrogów. Potem 9 maja 2007 roku Bush bezprawnie przyznał nową władzę sobie. Prezydentura oficjalnie stała się dyktaturą. W przeszłości ciągłość rządu zapewniały władze ustawodawcze, sądownicze i wykonawcze. Obecnie wszystkie należą do prezydenta. Z najdrobniejszych powodów, zawartych w tekście dokumentu, jakikolwiek incydent na świecie, niezależnie od lokalizacji, który dotknie ludzi, infrastrukturę, środowisko, ekonomię czy rząd, może spowodować na życzenie prezydenta całkowity stan wojenny. Warto dodać, że prezydent jest jedynie marionetką globalnego konsorcjum przestępczego. Może więc nie użyć nowej władzy, lecz przekazać ją kolejnej marionetkowej administracji. Musicie uczyć ludzi kochać swoich władców. To najważniejsze. Czemu nie uczymy się na błędach naszych przodków? Czemu ludzkość budzi się ograniczona kołowrotem krwawych rzezi i niewolnictwa? Drapieżne elity zawsze racjonalizowały swoją opresję, twierdząc, że są ważniejsze i mają święte prawo rządzić. Podczas gdy tak naprawdę są jedynie bandą bezwzględnych psychopatów, pasożytujących na społeczeństwie, póki ich nowotwór nie wykończy organizmu gospodarza. W historii było tysiące tyrańskich rządów, a mniej niż 10% rządów można by szczerze nazwać wolnymi. Tylko w XX wieku ponad 150 milionów osób zostało zamordowanych przez władze państwowe. W Rosji czerwony terror pochłonął ponad 60 milionów istnień – mężczyzn, kobiet i dzieci. Wojna Hitlera pochłonęła 22 miliony. Za rządów Mao Tse-tunga zabito ponad 60 milionów wieśniaków. Lista jest długa. 300 tysięcy cywili zabito w Gwatemali. Ponad 2 miliony dusz brutalnie zamordowanych przez rząd Kambodży. 1,5 miliona w Turcji. 300 tysięcy w Ugandzie. A w Rwandzie 800 tysięcy osób zarąbanych maczetami. Niestety, jest zbyt wiele przykładów rządów mordujących swoich obywateli na skalę przemysłową, by je wszystkie wymienić. To fakt historyczny, że największą przyczyną śmierci z przyczyn nienaturalnych jest państwo. Jeśli wziąć 150 milionów ludzi zabitych przez chore rządy w ubiegłym wieku i podzielić przez 100-tysięczną pojemność największych stadionów, otrzymalibyśmy 1500 takich stadionów wypełnionych po brzegi eksterminowanymi. Dla tych, którym wydaje się, że tutaj to się wydarzyć nie może. Zostaliście ostrzeżeni. Masakry z poprzedniego wieku to tylko etap przygotowawczy planu nowego porządku świata. Zbrodnie Hitlera i Stalina są już częścią historii. Ale komunistyczne Chiny nie są jeszcze usatysfakcjonowane najwyższą liczbą ofiar w historii.
Masowe zbrodnie i niewolnictwo są na porządku dziennym, przy pełnym wsparciu i aprobacie nowego porządku świata. Komunistyczne Chiny służą za globalistyczne laboratorium. Poligon doświadczalny, gdzie 1,4 miliarda ludzi żyje służąc za króliki doświadczalne nowego, pięknego świata. Amerykańskie i brytyjskie siły współpracowały z Mao Tse podczas II wojny światowej. Pod jej koniec potajemnie wsparli Mao, pozbywając się Chiang Kai-sheka i nacjonalistów. OSS, niegdysiejsze CIA, wierzyło, że Mao podziała stabilizująco. Mentor Billa Clintona i profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Georgetown, Carol Quigley, wyjaśnia w swej książce Tragedia i nadzieja istnienie angloamerykańskiej grupy wspierającej każdy rodzaj tyranii, od komunizmu do faszyzmu, żeby zapewnić dominację nad ludźmi przez scentralizowany rząd i ekonomię. Elita to monopoliści. Próbują tworzyć monopol i zdominować ludność za pomocą broni. W swoich pismach przywódcy nowego porządku świata stale wychwalają zdemoralizowany chiński model. W październiku 1973 roku w artykule dla New York Timesa David Rockefeller otwarcie popiera działania Mao Tse, sławiąc jego system zarządzania i kontroli. Jakakolwiek była cena chińskiej rewolucji, wyraźnie spowodowała powstanie skuteczniejszej administracji, ale i wyższe morale i cele społeczne. Socjalny eksperyment towarzysza Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii. David Rockefeller, 1973 rok. Komunistyczne Chiny są modelem planowanego społeczeństwa w nowym porządku świata. Chiny otrzymały od ONZ więcej nagród za swą politykę i formę rządu niż którykolwiek inny kraj. W oczach globalistów autorytarne Chiny są przyszłością. Chiny zaadoptowały straszną politykę jednego dziecka dzięki lobbingowi konsorcjum organizacji zajmujących się eugeniką, w tym planowaniu rodziny i ONZ. Pary mające więcej niż jedno dziecko czekają wysokie kary i więzienie. Praktyka przymusowej aborcji w Chinach połączona z kulturowym pragnieniem posiadania chłopca wpędziła Chiny w głęboki kryzys, bo jest o 30 milionów więcej mężczyzn niż kobiet. Chińskie państwo policyjne bezwzględnie tłumi wszelkie formy oporu. Podziemne kościoły, członkowie Falun Gong, strajkujący robotnicy są zsyłani do przymusowych obozów pracy. Kataloguje się ich grupę krwi i próbki tkanek, przygotowując do przeszczepu organów. Następnie chiński rząd wysyła organy więźniów najlepszemu oferentowi na światowym rynku. Jeśli ich bogaty kupiec zdecyduje się przylecieć do Chin, więźnia się zabija, a organy zostają przeszczepiane. Jeżeli organy mają opuścić kraj, obwoźny autobus egzekucyjny wycina je w drodze na lotnisko. Chińscy inżynierowie społeczni poddają eutanazji starców i osoby niepełnosprawne. Chiny jedynie podążają za globalistycznym planem dla świata. Ten sam system dehumanizacji potajemnie wprowadzany jest na całym świecie. Depopulacja powinna być najwyższym priorytetem polityki zagranicznej dla trzeciego świata. Henry Kissinger, 1974 rok. Istnieje potrzeba nowego porządku świata, ale ona ma inne cechy w różnych częściach świata. Nie powiodło się tym razem. Ale dla mnie to jest zarysem tego, że w ciągu nadchodzących lat wreszcie się wyłoni. Skąd bierze się taki sposób myślenia?
Dlaczego elity mordują masowo ludzi, podczas gdy nikt nie protestuje, gdy osiągnęli totalną kontrolę? Jaka ideologia napędza psychopatyczną elitę? Od czasów Platona, 2400 lat temu, państwowi planiści otwarcie proklamowali pragnienie kontroli każdego szczegółu życia ludu. Od planowanego rozmnażania do masowych eksterminacji niepożądanych. Ściemnione marzenia ciągnęły się przez stulecia. Eugenika to badanie społecznych czynników wpływających na poprawę lub osłabienie cech rasowych kolejnych pokoleń fizycznie lub umysłowo. Sir Francis Galton. Naukowe uzasadnienie tyranii zawsze interesowało elity, bo dawało wygodną wymówkę na traktowanie ludzi gorzej niż zwierzęta. Robert Thomas Malthus. Słynny stwierdzenia, że kryzys żywnościowy byłby pomocny, bo zgładziłby biedotę. Jego fikcyjny scenariusz nazwany później został katastrofą maltuzjańską. Malthus jest istotny, bo jego pomysły doprowadziły do nowej dziedziny nauki, która zdominowała historię na ponad 200 lat. Charles Darwin, wielbiciel maltuzjańskiego modelu katastrofy, opracował teorię ewolucji. Jej kluczowa zasada to przetrwanie najlepiej dostosowanych. Z pomocą T.H. Huxleya, darwinowskiego buldoga głoszącego jego teorię, udało się przekonać do niej kluczowe kręgi naukowców Anglii, a potem świata. Kuzyn Darwina, Francis Galton, uznawany za ojca eugeniki, dostrzegł okazję do poprawienia ludzkości, biorąc zręby teorii ewolucji i nakładając reguły społeczne, by rozwinąć darwinizm społeczny. Rodziny Darwina, Galtona, Huxleya i Wedgwood miały taką obsesję na punkcie nowej teorii kształtowania społeczeństwa, że ślubowały sobie, że ich rodziny będą się rozmnażać tylko między sobą. Błędnie przewidywały, że w ciągu kilku pokoleń wyhodują Supermana. Powstała pseudonauka. Systematyzowała tylko praktyki kazirodcze, popularne wśród elit od stuleci. Eksperyment czterech rodzin był katastrofą. Przez zaledwie dwa pokolenia niemal 90% potomstwa zmarło przy porodzie albo było fizycznie lub psychicznie niedorozwiniętych. Światowa burżuazja i w szczególności rody królewskie miały już obsesję na punkcie rozmnażania i były wypełnione odrazą dla niższych klas, ujętych przez nową naukę. Zaczęły agresywnie narzucać swoje zamiary światu. Biometria wydaje się być nową dziedziną, ale została opracowana przez Galtona w roku 1870 jako sposób śledzenia pochodzenia rasowego i historii genetycznej oraz jako sposób decydowania, kto dostanie pozwolenie na rozmnażanie. W roku 1904 za sprawą eugenika Charlesa Davenporta rozpoczęła działalność w Stanach placówka badawcza Cold Springs Harbor. Ufundowali ją wpływowi rabusie Carnegie, Rockefellerzy i Harriman. W 1907 roku w USA przeszły pierwsze ustawy o sterylizacji. Obywatele z niewielkimi deformacjami lub kiepskimi wynikami badań byli aresztowani i przymusowo sterylizowani. Masz 17 lat, prawda? Tak, ale co zrobiliście z moją rodziną? Staramy się im pomóc i tobie też. Zostali zabrani do szpitala dziś po południu. Szpitala? Nie byli dziś rano chorzy. Uznaliśmy, że trzeba przedstawić sprawę twojej rodziny komisji lekarskiej. Nie robili badań. Zdecydowali, że trzeba podjąć ważne działanie. Wysterylizować ich. Co to takiego? Nie rozumiem. W tym stanie mamy prawo, które wymaga zoperowania takich ludzi, żeby nie mieli więcej dzieci. Rozumiem. Umieściliśmy twoich braci w miejscu, gdzie mają dobrą opiekę. Nie będziesz musiała wracać do pracy. Zorganizujemy ci opiekę, ale ja chcę zatrzymać swoją pracę. Nigdzie nie pójdę. Ty też pójdziesz do szpitala, Ali. Więc to znaczy, że pozbawią mnie możliwości posiadania dzieci? Dokładnie. Nie pójdę do żadnego szpitala. Nie chcemy z tobą kłopotów. Jak odmówisz, policjanci zabiorą cię do szpitala siłą. W roku 1910 ustanowiono Biuro Rejestracji Eugenicznej USA. Do tego czasu Brytyjczycy stworzyli już pierwszą sieć pracowników socjalnych, ewidentnie pracujących jako konfidenci i goryle eugenicznego kultu rasowego, który błyskawicznie objął kontrolą zachodnie społeczeństwo. Pracownicy socjalni decydowali, komu odebrać dzieci, kogo wysterylizować, a czasem cichcem zamordować. W roku 1911 rodzina Rockefellerów eksportowała eugenikę do Niemiec, finansując Instytut Kaisera Wilhelma, który później stał się centralną podporą III Rzeszy. Na konferencji eugenicznej w Londynie w 1912 roku eugenika stała się międzynarodową modą i zdobyła status megagwiazdy. Futurysta i bestsellerowy autor science fiction Herbert George Wells studiował biologię pod kierunkiem najlepszych eugeników i rozprzestrzeniał nową wiarę po świecie. W roku 1916 kochanka Wellsa, Margaret Sanger, rozpoczęła promocję eugeniki w USA. W roku 1923 Sanger otrzymała olbrzymie fundusze od rodziny Rockefellerów. Sanger pisała do kolegi po fachu C.J. Gamble, że należy zrekrutować czarnoskórych liderów, by przekonali czarną społeczność do skierowanego przeciwko nim programu sterylizacji. W 1924 roku Hitler w swojej książce Mein Kampf, Moja walka, daje uznanie amerykańskim eugenikom za inspirację. Hitler napisał nawet list pochwalny do amerykańskiego eugenika Madisona Granta, nazywając jego rasistowską książkę Przemijanie ras swoją Biblią. Hitler dzięki Grantowi wymyślił plan masowej zagłady Żydów, innych gorszych ras i niedorozwiniętych. Do roku 1927 eugenika stała się nauką głównego nurtu. Tak zwana nauka była szeroko promowana przez konkurujące szkoły, kościoły i stanowe targowiska. Kościoły rywalizowały o wysokie nagrody w konkursie na to, który najlepiej wplecie eugenikę w kazania. Główne wyznania wmawiały więc Amerykanom, że Jezus jest za eugeniką. Tego samego roku ponad 25 stanów uchwaliło prawo sterylizacyjne, a Sąd Najwyższy przychylał się tej brutalnej polityce sterylizacyjnej. Gdy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, jedną z jego pierwszych ustaw było prawo eugeniczne, kształtowane na wzór USA. 27 stanów uchwaliło prawo sterylizacyjne. Film z 1934 roku, Dzieci jutra, wprowadził eugenikę na srebrny ekran. Nie widzę powodu, by poddawać panią Mason operacji. Dziewczyna jest całkiem normalna. Ciężko pracuje i ma dobrą reputację. Czy wie pan coś o jej tle rodzinnym? Tak, wysoki sądzie. Czy są jakieś inne dzieci? Tak. Jaka jest ich kondycja? Jedno jest kaleką, dwoje pozostałych niedorozwiniętych. A czy najstarszy syn nie jest w więzieniu? Tak mi się wydaje. I wiedząc o tym, nadal podtrzymuje pan, że dziewczyna powinna móc rodzić więcej takich ludzi? Ona jest zdrowa. Niepodobna do pozostałych. Powinna dostać szansę. Nie mogą się z panem zgodzić, doktorze. Przypuśćmy, że jest normalna, ale są duże szanse, że jej dzieci przejmą rodzinne geny. Czyż nie jest to możliwe? Ale wysoki sądzie, przykro mi, doktorze. Trzy pokolenia niepełnosprawnych wystarczą. Wniosek odrzucony. Do roku 1936 Niemcy stały się liderem w eugenice, sterylizując i dokonując eutanazji setek tysięcy ofiar. Wielka trójka amerykańskiej eugeniki, Davenport, Laulin i Gold, zostali wysłani przez Rockefellera do Niemiec, gdzie doradzali nazistom w budowie systemu eksterminacji. Z mocnym poparciem USA i Anglii, Niemcy posunęły się za daleko i dziesiątki milionów przypłaciły to życiem. Pod koniec wojny alianci uchronili od odpowiedzialności tych samych nazistowskich naukowców, którzy torturowali tysiące osób na śmierć. Nazistowska odmiana eugeniki wprawiła elity w zakłopotanie. Ale nie miały one zamiaru zaprzestać swych planów. Alianci dosłownie bili się o to, kto dostanie najlepszych nazistowskich eugeników. Nie liczyło się, że ci lekarze torturowali na śmierć dziesiątki tysięcy osób. Zostali uwolnieni. Anioł śmierci Josef Mengele i jego szef Otmar von Verschoyer nie zostali skazani, a von Verschoyer nawet po wojnie kontynuował swoją pracę w Niemczech. Eugenicy byli źli, że ich praca została zdemaskowana. Zakamuflowali więc swój plan. Eugenika stała się biologią społeczną. Liga kontroli urodzeń została planowaniem rodziny. Nowe terminy jak transhumanizm, kontrola populacji, zrównoważenie, ochrona środowiska zastąpiły higienę rasową i darwinizm społeczny. Wielu eugeników z poprzedniego okresu zaangażowało się w kryptoeugenikę, umyślnie schodząc z nią do podziemia. Stali się szanowanymi antropologami, biologami i genetykami świata powojennego. Alianci przeszmuglowali z Niemiec tysiące nazistowskich naukowców, oddając im kluczowe naukowe stanowiska, od broni biologicznej po rakiety, w kompleksie militarno-przemysłowym. Założyciel IBM był oddanym zwolennikiem Hitlera. T.J. Watson dostarczył nazistom swoje komputery na karty dziurkowane i techników IBM-a, których użyto w obozach zagłady. Tatuaże więźniów były numerami identyfikującymi maszyn IBM-a. IBM stosował podobne komputery już w roku 1928 do studiów nad mieszaniem się ras Jamajki. Pierwsze prawdziwe komputery zostały wynalezione przez eugeników i do eugeniki. Szef ONZ i zatwardziały eugenik Julian Huxley twierdził, że skoro eugenicy założyli ruchy ekologiczne, to powinni je wykorzystać do utworzenia ogólnoświatowego rządu. Tak jak przewidział Herbert George Wells, ten rząd będzie kontrolowany przez dyktaturę naukową opartą o eugenikę. Huxley utworzył fundusz WWF wraz z założycielem Bilderbergów, byłym oficerem SS, holenderskim księciem Bernhardem i księciem Filipem z Anglii. Gdybym miał się reinkarnować, chciałbym wrócić jako śmiertelny wirus, by rozwiązać problem przeludnienia. Książę Filip, sierpień 1988 roku. Aldous Huxley, autor Nowego Wspaniałego Świata, brat Juliana Huxleya, krótko przed śmiercią, w 1962 roku przemawiał w Berkeley. Przyznał, że jego bestseller napisany w 1932 roku opierał się nie na fikcji, ale na planach elit. Chciałbym pokrótce porównać powieść Nowy Wspaniały Świat z inną, nowszą książką, rokiem 1984 Orwella. Jestem skłonny myśleć, że dyktatura naukowa przyszłości, a myślę, że będzie taka dyktatura w wielu miejscach świata, będzie prawdopodobnie o wiele podobniejsza do tej z Nowego Wspaniałego Świata niż roku 1984. Podobniejsza, nie z powodu jakichś humanitarnych skrupułów w naukowych dyktaturach, ale dlatego, że sposób opisany w Brave New World jest efektywniejszy. Jeśli można nakłonić ludzi do zgody na warunki życia, stan niewolnictwa. Myślę, że natura ostatecznej rewolucji, przed którą teraz stajemy, jest dokładnie taka. Rozwijamy szereg technik, które umożliwiają kontrolującej oligarchii, która istnieje i raczej zawsze będzie istnieć, spowodowanie, że ludzie pokochają stan niewolnictwa. Będą cieszyć się ze swojego stanu, z którego normalnie nie powinni być szczęśliwi. Myślę, że te metody są udoskonaleniem starych sposobów terroru, bo łączą terror z jego akceptacją. Jest wiele różnych metod, jak na przykład farmakologia, o której pisałem w Nowym Wspaniałym Świecie. Efektem będzie człowiek zadowolony, nawet w najstraszniejszych warunkach. To jest już możliwe. Elita zostawia za sobą olbrzymie spustoszenie, eksperymentując bezdusznie na cywilach jak na szczurach. Seria dochodzeń kongresjonalnych odkryła ponad 20 tysięcy tajnych testów przeprowadzanych na amerykańskim społeczeństwie między rokiem 1910 a 2000. Jedne z lepiej znanych badań eugenicznych, projekt Syfilis w Tuskegee, zabił setki czarnoskórych i ciągnął się 40 lat, zanim został obnażony w roku 1972. Od 1943 roku aż do dziś Brytyjczycy testowali śmiercionośny gaz bojowy na własnym personelu. Na ziemi, na morzu i w powietrzu. Wielu zmarło od razu. Jednak inni umierali w cierpieniach przez kilkanaście lat. Rząd federalny zlecił tajne badania radioaktywności na tysiącach pacjentów bez ich zgody. Setki szpitali w USA wstrzykiwało zdrowym ludziom uran i pluton w dawkach od średnich do śmiertelnych. Wielu zmarło. Ciężarne żony szeregowców dostawały od lekarzy wojskowych witaminy składające się z uranu 239 i plutonu 241, powodując straszne poronienia i śmierć matek. Żołnierze, marynarze i marines byli królikami doświadczalnymi podczas setek testów atomowo-wodorowych. Amerykańscy patrioci byli napromieniowywani obok zwierząt laboratoryjnych. Piloci dostawali rozkazy przelatywania przez grzyb atomowy niszczący DNA. Od roku 1951 do 1961 armia USA płaciła izraelskiemu Ministerstwu Zdrowia 3 miliony dolarów za przeprowadzenie testów radioaktywnych na dzieciach wyemigrowanych do Izraela. Rządowe szkoły mówiły dzieciom, że będą miały badania i prześwietlenie. Pentagon uprzednio napromieniował ponad 4 tysiące wychowanków różnych zakładów w USA. Wiele dzieci zmarło. Ponad 110 tysięcy Żydów o ciemniejszej karnacji dostało w głowę 35 tysięcy razy mocniejszą niż maksimum dawkę promieniowania rentgenowskiego. Wiele dzieci zmarło w ciągu miesiąca. Wszystkie straciły włosy. Niektóre żyją do dziś i mają wielkie problemy zdrowotne. Tajne testy środków chemicznych, biologicznych i radioaktywnych na nieświadomej populacji świata trwa nadal. Od roku 1940 do 1979 większość ludności brytyjskiej była bezwiednie spryskiwana z samolotów ponad 2000 razy śmiertelnymi chemikaliami i mikroorganizmami. W roku 1968 Pentagon testował broń biologiczną w nowojorskim metrze i ulokował swój personel w okolicznych szpitalach, by monitorować skutki. Agresywna sterylizacja kobiet i mężczyzn trwała w wielu stanach od połowy lat 80. USA i Anglia testują obecnie pestycydy i wysoce toksyczne eksperymentalne leki na dziesiątkach tysięcy zdrowych sierot. Wiele z nich umiera z powodu eksperymentów. Więzienia w całym kraju zmuszają osadzonych do brania udziału w groźnych eksperymentach od pestycydów po tabletki z dioksynami wszywane do pleców. Stopniowo, poprzez selektywne rozmnażanie, dziedziczne różnice między władcami a poddanymi się zwiększą, aż staną się prawie różnymi gatunkami. Bunt plebsu będzie nie do pomyślenia, jak zorganizowana rebelia owiec przeciw jedzeniu baraniny. H.D. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russell i setki innych eugeników ciągle chełpią się wiarą w lepszość establishmentu od zwykłych ludzi. Czołowi eugenicy byli na tyle śmiali, by przyznać, że prawdziwym celem nie jest poprawienie zwykłych ludzi, ale jeszcze większe ich ogłupienie, by było nimi łatwiej sterować. Noblista Russell napisał o tym, jak szczepionki zawierające rtęć i inne niszczące mózg związki spowodują częściową lobotomię chemiczną, tworząc populację zombich. Dieta, zastrzyki i przymus sądowy połączone od najmłodszych lat stworzą rodzaj charakteru i wierzeń pożądany przez rządzących. Każda krytyka władzy stanie się psychologicznie niemożliwa. Ponad 100 lat temu eugeniczni plenerzy socjalni powiedzieli, że użyją leków zmieniających świadomość do kontroli ludności. Do roku 2007 ponad 20% Amerykanów było na lekach antydepresyjnych. Ale w przypadku sierot, nad którymi państwo ma całkowitą kontrolę, co najmniej 2/3 jest zmuszanych do brania mieszanki, przeciętnie 7 psychotropów. Przewodniczący Teksańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Joe Barkett, zeznając przed stanową komisją na temat psychotropów w sierocińcach, zaszokował publikę, gdy stwierdził, że 2/3 sierot w Teksasie dostawało psychotropy, bo były bardzo, bardzo chore na zespół kiepskich genów. Wiele z tych dzieci miało zespół niewłaściwych genów. Nie mają rodziców podejmujących decyzje. Oprócz złych genów są straumatyzowane nadużyciami, zaniedbaniem i rozstaniem, a to predysponuje do chorób umysłowych. Świat zachodni wprowadza eugeniczną politykę typowania potencjalnych przestępców. Prześwietlana jest rodzinna historia przestępstw płodów. Od Portland po Londyn służby pediatryczne wpisują nowonarodzone dzieci do kryminalnej bazy danych, zmuszając je do przechodzenia okresów próbnych w wieku 2 lat. Wszechwładcy naukowej dyktatury prowadzą bezduszną wojnę na najbardziej bezbronnych. W grudniu 1974 roku rząd USA ustanowił redukcję populacji Trzeciego Świata najważniejszą kwestią bezpieczeństwa narodowego. Plan operacji, zatytułowany Memorandum Analiz Bezpieczeństwa Narodowego 200, było powtarzaniem za brytyjską komisją do spraw zaludnienia stworzoną przez króla Jerzego VI w 1944 roku. Stwierdziła ona, że zaludniony Trzeci Świat stwarza zagrożenie dla międzynarodowej elity władz globalnych. Amerykański plan Kissingera dotyczący 13 kluczowych krajów wzywał do ich masowej depopulacji. Kissinger zalecił Światowemu Bankowi, aby pożyczek udzielać wyłącznie pod warunkiem ustanowienia w tych krajach kontroli populacji, takich jak sterylizacja. Kissinger zalecił też, by żywność traktować jako broń. Wszczynanie wojen też było pomocne w redukcji populacji. W roku 1972 Biały Dom Nixona także wprowadził eugeniczną politykę, kierowaną przez H.W. Busha, będącego wtedy ambasadorem USA przy ONZ. Bush doradzał Chinom wprowadzenie polityki jednego dziecka. Kierował też przymusową sterylizacją ponad 40% indiańskich kobiet w rezerwatach. Zdominowany przez Bilderbergów Club of Rome popierał ochronę środowiska jako najlepszy powód wprowadzenia redukcji populacji. Zachodnie społeczności zaaprobowałyby ją w opakowaniu ratowania Ziemi. Uprzemysłowienie Afryki, Azji i Ameryki Centralnej zostałoby powstrzymane. Obywatele chętniej poświęciliby swą niezależność, gdyby pomogło to planecie. Grupa ekspercka spreparowała też ściemę skończącą się ropą, po to, by wytworzyć sztuczny lęk. Club of Rome agresywnie forsuje globalny podatek węglowy jako sposób sfinansowania planetarnego rządu. W pierwotnym zarysie program ochrony środowiska ONZ stwierdza, że musimy zredukować populację z 6 miliardów obecnie do około 1 miliarda osób. W latach 70. RPA opracowała broń biologiczną, oddziałującą tylko na czarnoskórych i Azjatów. Następnie w połowie lat 80. sprzedała technologię Izraelowi. We wrześniu 2000 roku projekt Nowego Wieku Ameryki opublikował dokument, w którym Dick Cheney opisuje broń genetyczną jako użyteczny instrument. Ktoś zapytał, czemu chcieliby zmniejszyć populację? To oznacza dla nich mniej pieniędzy. Większość ludzi nie ma pojęcia, że im nie chodzi o pieniądze. Mają je wszystkie. Oni chcą władzy. To jest ich afrodyzjak. Wszechwładcy nowego porządku świata obecnie agresywnie wciskają światu strategię jednego dziecka. Chińska polityka jednego dziecka była wprowadzana stopniowo. Początkowo w latach 60. groziły sankcje podatkowe, dopiero później więzili za więcej niż jedno dziecko. Teraz dokładnie te same propozycje, żeby karać pary z więcej niż jednym dzieckiem, pojawiają się w USA, Anglii i Europie. W walce z globalnym ociepleniem dzieci według niektórych są problemem. Grupa ekspertów z Wielkiej Brytanii stwierdziła, że za dużo dzieci powoduje pogorszenie sytuacji planety. Duże rodziny powyżej dwójki dzieci stanowią problem podobny do nadużywania plastikowych toreb, jazdy paliwożernym autem. Wielka Brytania ma ujemny przyrost, Kanada też, a wciąż rodziny w bogatych krajach nie powinny mieć więcej niż dwójkę dzieci. W roku 1988 Ted Turner zobowiązał się przekazać ONZ ponad miliard dolarów na wdrożenie polityki redukcji przeludnienia. Całkowita ilość ludzi wynosząca 250-300 milionów, czyli 95% spadek obecnego poziomu, byłby idealny. Ted Turner. W roku 1999 Fundacja Billa i Melindy Gatesów dała ponad 2,2 miliarda dolarów Planet Parenthood, Funduszowi ONZ na rzecz populacji oraz innym tego typu grupom. Do roku 2007 Gatesowi oddali ponad 30 miliardów prawie wyłącznie grupom zajmującym się kontrolą populacji. Kontrolowana korporacyjna prasa donosiła cynicznie, że Gatesowie dawali pieniądze na pomoc dzieciom trzeciego świata. Bill i Melinda Gatesowie zostali zdetronizowani, gdy największy światowy filantrop, ich przyjaciel i entuzjasta redukcji populacji Warren Buffett podarował 37 miliardów dolarów, by ufundować armię grup kontrolujących populację. Myślę, że świat będzie znacznie lepszy, jeśli pozostanie nas 10-20%. Dr Eric Pianka. Wpływowy teksański biolog uniwersytecki dr Eric Pianka, odbierając nagrodę Teksańskiej Akademii Nauk, powiedział, że światowa pandemia AIDS, cytuję, nie jest dobra, jest zbyt powolna. I posunął się do promocji wirusa eboli, bo ten zabiłby 90% ludności szybko. Gdy jego oświadczenie wywołało ogólnokrajową kontrowersję, jego studenci bronili go, twierdząc, że Pianka jest zbyt zachowawczy, bo wszyscy ludzie powinni zginąć. Ale najbardziej przerażający jest fakt, że jak donosiły media, spośród 1000 prominentnych naukowców, 95% dawało Piance długie, stojące owacje za każdym razem, gdy wychwalał zalety zabójczych wirusów i zagładę ludzkości. Chiny były zdolne do wyjścia z dołka i stania się światową superpotęgą, bo są krajem policyjnym i potrafiły zmusić ludzi do zaprzestania reprodukcji. Dr Pianka. Eugenika straciła już nazistowskie konotacje i używa uzasadnionych ludzkich obaw o środowisko jako pelerynę skrywającą prawdziwe cele. Wszyscy chcą wdychać czyste powietrze i mieć dobrą wodę. ale nadzorcy ruchów ekologicznych jedynie wykorzystują ludzkie lęki do wspierania polityki globalnej, jeszcze bardziej destabilizującej trzeci świat, powodując niesłychaną nędzę. Oszukańcze organizacje ekologiczne są obecnie największymi właścicielami ziemi na świecie. Lobbują w rządzie za odbieraniem posiadłości lokalnym społecznościom, by później móc je wykorzystać. Gdy wojsko amerykańskie wyrzuca miliony litrów gazu paraliżującego na wschodnim wybrzeżu, nie powiedzą słowa. Tysiące firm tworzą transgeniczne, międzygatunkowe hybrydy, siekając przy tym rośliny, zwierzęta i owady. I uwalniają te nowe organizmy do biosfery, niszcząc naturalny kod genetyczny planety. A wielkie organizacje ekologiczne nie robią nic. Korporacyjna elita planety wzmacnia swoje naciski na globalny system podatkowy z pomocą podsycanej przez rok histerii pod tytułem Live Earth, która odbyła się 7 lipca 2007 roku na 7 kontynentach. Światowi przywódcy ogłosili, że ratowanie Ziemi jest nowym celem dla ludzkości, traktowanym jako nowa religia planety. Twierdzą, iż dwutlenek węgla, którym oddychają rośliny, zabija Ziemię i że trzeba zredukować liczbę dzieci, aby zmniejszyć naszą produkcję węgla. W krajach całego świata ten dzień zaznaczył się przyjęciem nowego programu opodatkowania węgla i podniesieniem podatków na benzynę, gaz i elektryczność. Faktem naukowym jest, że Słońce jest głównym napędem klimatu planety. A pomiary są jasne. Słońce staje się gorętsze, jaśniejsze. Przez ostatnich 100 lat powoli zwiększa emisję ciepła, powodując ocieplenie nie tylko na Ziemi, ale w całym Układzie Słonecznym. Ale fakty naukowe, ani nawet kolejność planet, nie miały znaczenia dla jednego z głównych organizatorów Life Earth, Davida Meyera de Rothschild, dziedzica brytyjskiej fortuny Rothschildów, gdy z nim rozmawialiśmy. Kiedy spytałem go o kolejność planet od Słońca, tylko się śmiał, myśląc, że słuchacze nie zrozumieją, o co chodzi. Liczył na ignorancję ludzi i stwierdził, że lobby globalnego ocieplenia nie ma związku z podatkami węglowymi. Widać, nie rozmawiał ze swoim dobrym przyjacielem Al Gorem. Globalne ocieplenie? Czas na debatę się skończył. Trzeba sobie uświadomić, że bycie wrażliwym na środowisko i robienie pieniędzy wcale się nie wyklucza. W tym temacie do zarobienia jest mnóstwo pieniędzy. Ale wy gromadzicie wszystkie problemy świata, aby po prostu wypchać sobie kieszenie i sprawić, by dzieci przeczytały waszą książkę w szkołach i same to robiły. To jest interes, tak jak powiedziałeś, Rothschild. Nie, czy myślisz, że ja mam z tego jakieś pieniądze? To ta sama rzecz, którą twoi pra-pra-przodkowie, od których masz pieniądze, robili w Niemczech. I wzywam cię, Rothschild, wiesz, że to ściema. Podatek od zanieczyszczenia. Zasadniczo dwutlenek węgla. Głównie to my powodujemy. Większość z tego. Konsekwencje są złe i będą katastrofalne, jeśli czegoś nie zrobimy. Czapa lodowa na Marsie cofa się o kilka mil na rok. O wiele szybciej niż nasza. A księżyce Saturna i Jowisza topią się. W istocie na kilku księżycach był lód, a teraz są ciekłe morza. Teraz, jaki wpływ ma emisja dwutlenku węgla na te zmiany? David Rothschild. To dlatego, że te planety są bliżej Słońca, przyjacielu. Nie, Jowisz i Saturn nie są bliżej Słońca. Mars też nie. Więc myślę, że masz rację. Ale to mój ostateczny plan i o tym chciałem powiedzieć. Zapomnij o planie podatkowym, bo to nie jest tak naprawdę plan podatkowy. Opodatkujmy CO2. Podatek to najlepszy sposób. Ograniczony handel też jest dobry. Jeśli będzie podatek węglowy, czy byłaby ekonomiczna potrzeba systemu ograniczonego handlu? To nie jest czy lub albo. Możemy mieć oba systemy i ja jestem za. Architekci nowego porządku świata będą pędzić do ukończenia budowy światowego rządu, żeby móc powstrzymywać rozwój niezależnych technologii zagrażających ich monopolowi. w tym samym czasie sterują rozwojem świata w kierunku wyznaczonym ludzkości przez architektów. Technokraci nazywają swój system ostateczną rewolucją. W przeszłości imperia tworzono bowiem siłą. Obecnie przymus jest głównie psychologiczny i ekonomiczny, a samo społeczeństwo składa się z elity działającej poza paradygmatem kontroli i kontrolującej resztę, jak dzieciak hodujący rybki w akwarium. Jesteśmy jak króliki laboratoryjne, nigdy nie kwestionujące ograniczeń klatki, ani naukowców, którzy na nas eksperymentują. Inżynierowie nowego porządku uprowadzili ludzkość. Kontrolerzy studiowali ludzkie zachowania od ponad 100 lat i mistrzowsko sterują nami, posługując się jako dźwignią pierwotnymi popędami i pragnieniami. Udoskonalili swoje metody kontroli tak, że przeciętną osobą są w stanie kierować łatwo jak samochodem. Do roku 2020 powstanie jeden ogólnoświatowy rząd – Ray Kurzweil. Eugenika zdominowała XX wiek. Jej bezwzględny duch przerzucił się na pole genetyki, nanotechnologii i robotyki. Nie jest to zaskakujące. Od ich powstania wszystkie trzy dziedziny były zdominowane przez eugeników. Miliarder, założyciel Sun Microsystems, Bill Joy, wystąpił publicznie w roku 2000, by ostrzec przed chorą umową technokratycznej elity. Oświadczył, że w najlepszym wypadku ludzkość zostanie totalnie zniewolona do roku 2030, a w najgorszym nastąpi masowa zagłada wszystkich oprócz elity. Wtajemniczeni elity technokratycznej są członkami ruchu transhumanistycznego czy posthumanistycznego. Wielu spośród nich widzi tylko pozytywne jego aspekty, jak przywrócenie wzroku niewidomym, słuchu głuchym i wydłużenie życia. Ale wielu z nich nie wie, że transhumanizm założył mistrz eugeniki Julian Huxley, a jego kierownicy otwarcie przyznali, że nowy system jest pomyślany tak, by przekształcić się w tyranię. Czołowy transhumanista Ray Kurzweil stwierdził, że technologia pozwoli tym, których będzie na to stać, żyć wiecznie. Ale przyznał, że większość nie nadąży za nową, wyższą rasą. W dążeniu do światowego rządu chodzi obecnie o to, kto będzie kontrolował i miał dostęp do systemów przedłużania życia. Ewolucja biologiczna jest dla ludzi za wolna. W ciągu następnych dekad zostanie wyparta. Ray Kurzweil. Transhumaniści wierzą, że osiągną wieczną młodość, scalając się z technologią. Teraz może to dla nich być dostępne. Wiele lat temu transhumaniści powiedzieli, że jeśli nie zaakceptujesz argumentacji i ulepszeń, nie będziesz mógł dostać pracy. I tak się dziś dzieje. Elita przodująca w cyfrowej rzeczywistości to samobójczy nihiliści. Samobójczy nihiliści wiedzą, że nie mają już żadnych konkretnych celów. Wolą jednak robić cokolwiek, niż nie robić nic. Z radością przyjmują ideę zagłady nuklearnej lub zagłady całkowitej. Technologia ma tak potężny potencjał destrukcyjny, że wolna ludzkość nie może pozwolić psychopatycznym technokratom z urojeniami wielkościowymi na powtórzenie błędów swoich przodków. Ponieważ tym razem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w swym dążeniu do bycia bogami zniszczą wszystko, łącznie ze sobą. W niniejszym filmie pokazaliśmy krwawą orgię wszechwładnych, która pochłonęła ponad 150 milionów istnień w XX wieku. Teraz obiecują niepokonaną tyranię, przy której poprzednie zbledną. W czasie II wojny przeciwko hitlerowskiemu ostatecznemu rozwiązaniu stanęły wolne narody i armie. ale gdy powstanie ogólnoświatowy rząd, nikt nie będzie w stanie powstrzymać planu redukcji globalnej populacji. Dla odpornych na psychomanipulacyjny program wybudowano już setki obozów FEMA po całych Stanach. W pogoni za redukcją populacji żadna metoda nie jest odrzucana. Ciemne typy chcą za pomocą broni biologicznej wywołać serię epidemii. Jedną gorszą od drugiej. A w tym samym czasie rozszerzać państwo policyjne, żeby wesprzeć planową eksterminację. A wszystko w imię zwalczania niewidzialnych terrorystów. Kamienny monument w Georgii stoi jako nieme świadectwo planów elity. Dwuklasowy system z niższą kastą zmuszonych do życia jako niewolnicy w ciasnych, zamkniętych miastach, podczas gdy elita cieszy się życiem. Z pomocą techniki ewoluuje w nadludzi, wiodąc życie wieczne, podróżując po kosmosie. Oto obietnica dana członkom nowego porządku świata oraz plan grupy Bilderbergów. W 2007 roku Jim Tucker, kontynuując swe 30-letnie zmagania, by zdemaskować globalistów, pojechał do Istambułu w Turcji, gdzie spotkali się Bilderbergowie. Jim, dzięki, że z nami jesteś. Jak zawsze. Powiedz, co widziałeś na zewnątrz hotelu Ritz? Byliśmy pod hotelem Ritz-Carlton. Wyglądał jak typowy zlot Bilderbergów. Uzbrojone straże, kilka kordonów policji. Byli też gliniarze kręcący się wokół budynku. Mieli mnóstwo tych gadżetów, dzięki którym każdy miał tłumaczenie i mógł usłyszeć, co mówią inni w swoim języku. Czy hotel jest otwarty? Zapytajmy ich wprost. Czy Bilderbergowie spotykają się tu w ten weekend? Przejść nie wolno. Mieliśmy dwóch prywatnych stróży chodzących dziś za mną. Nie byłem tego świadomy, bo patrzyłem w kamerę. Ale ekipa telewizyjna powiedziała mi, że goście mnie śledzą. W drodze do hotelu zidentyfikowaliśmy ich. Stali dość blisko, ubrani byli po cywilnemu. To ich samochód. Filmujesz ich? To zapewne chłopcy Bilderbergów. John Elkann, właściciel Fiata i oddany Bilderberg, myślał, że może niezauważenie chodzić po okolicy. Ten uczestnik spotkania przemknął nam przed kamerą. Ci osobnicy puścili mediom zabójcze spojrzenia i zdawali się być zbulwersowani, że ktokolwiek śmie celować w ich stronę obiektyw. W 2007 roku spotkanie Bilderbergów było najbardziej medialne w historii. Jim Tucker był na konferencji, w której uczestniczyły setki przedstawicieli mediów i nowego pokolenia informacyjnych bojowników, takich jak reporter Paul Dornenu z Rumunii, śledzący elity. Jim, mój gubernator Rick Perry, jest na okładce dziennika Dallas News. Nagłówek mówi: gubernator Teksasu u Bilderbergów. Co to oznacza, gdy gubernator przyznaje w mediach, że uczestniczy w spotkaniu Bilderbergów? Że jest potencjalnym prezydentem. Nawet gubernator z dalekiego Arkansas, Bill Clinton, uczestniczył w spotkaniu w roku 1991 w Niemczech, a potem został prezydentem. Jeśli donikąd nie dojdzie w staraniach o Biały Dom, wyrzucą go jak starego trepa. Tak często robią. Ale oficjalnie Bilderbergerzy traktują Ricka Perry jako potencjalnego prezydenta USA. Jest to pogwałcenie aktu Logana, przez który Clinton zapłacił $300,000 kary. To znaczy podatnicy zapłacili. Gdy Perry wrócił z Istambułu do Teksasu, byliśmy zdecydowani wyegzekwować odpowiedzialność za jego zdradziecką działalność. Rezydencja gubernatora, Austin. Nie zamierzamy oddawać naszych dróg, wody, elektrowni i infrastruktury nowemu porządkowi świata. Informujemy cię, że ludzie się budzą. Dowiadują się, co robisz i są wściekli. I mają tego dosyć. Przestań nas zniewalać, instalować tyranię. Przestań działać według planu nowego porządku świata, jeśli masz jeszcze ludzkie odruchy. Pierwsza poprawka wciąż istnieje, Perry. Jesteśmy tu dziś znów, by ci powiedzieć, że jej nie oddamy. Niech żyje Republika! Zwyciężymy. Powstrzymamy nowy porządek świata. Czytał Hubert Chłopicki.